Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gorąco witam słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczynamy transmisję z posiedzenia Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
Szanowni Państwo, pozwólcie, będziemy rozpoczynać. Bardzo proszę o uwagę. Bardzo proszę już nie rozmawiać. Zaczynamy posiedzenie Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Jest to 68. posiedzenie naszej komisji. Witam bardzo serdecznie wszystkich posłów, parlamentarzystów, panie i panów. Witam w sposób szczególny. Chcę przywitać panią minister, panią Małgorzatę Olszewską. Witam również przedstawiciela UKE, pana Mariana Kornaszewskiego. Witam serdecznie. Również witam przedstawiciela członka zarządu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Stefana Pastuszkę. Witam serdecznie. Witam wszystkich gości zaproszonych. Dzisiejsze posiedzenie to będą dwa punkty, w szczególności po analizie prezydium komisji poszerzyliśmy o sprawy bieżące w punkcie pierwszym, jak również w punkcie drugim. Ta główna nasza sprawa, która będzie dotyczyć dzisiejszego posiedzenia, to rozpatrzenie informacji o stanie zaawansowania wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej. Więc wobec powyższego chcę poinformować, że materiały dotyczące dzisiejszego posiedzenia panie i panowie posłowie otrzymali drogą elektroniczną, jak również i papierową. Stwierdzam, że jest kworum i w pierwszym punkcie chcę oddać głos panu przewodniczącemu Grzegorzowi. Bardzo proszę.
Chciałam spytać, czy pan przewodniczący ma usprawiedliwienia pana przewodniczącego Dworaka i pana ministra Boniego. Dlatego, że ostatnio na komisji cyfryzacji pan przewodniczący Dworak przysłał usprawiedliwienie, jako że występował przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej i miał być przesłuchiwany, co było nieprawdą. Więc to zwiedzenie komisji to nie przystoi tak wysokiemu urzędnikowi. I chciałabym wiedzieć, dlaczego na komisji nie pokazuje się pan minister Boni. Czy ma pan przewodniczący usprawiedliwienia pana ministra i pana przewodniczącego?
Dobrze, ja już odpowiadam więc wobec powyższego, że tutaj w tym wypadku decyduje oczywiście minister administracji i cyfryzacji, kogo upoważnia do udziału w posiedzeniu komisji. Ja chcę powiedzieć, że na przedostatnim posiedzeniu naszej komisji oczywiście obecny był pan minister Michał Boni, więc mieliśmy okazję z nim rozmawiać. Natomiast jeśli chodzi o przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Jana Dworaka, więc jest od niego upoważnienie i pismo oczywiście, gdzie upoważnia tutaj członka zarządu, pana właśnie Pastuszkę, więc wobec powyższego też w tym wypadku decyduje pan przewodniczący, więc te pisma są również z UKE, mamy upoważnienia, także uważam, proszę bardzo, wobec powyższego bardzo proszę, przystępujemy do pierwszego punktu dzisiejszego posiedzenia. Głos zabierze przewodniczący Grzegorz Napieralski, bardzo proszę panie przewodniczący.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem poinformować o decyzji Prezydium Komisji i o wyjazdowych posiedzeniach Komisji, które mają się odbyć w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim. I chciałbym poinformować, że datę, którą ustaliło Prezydium Komisji, to 16-17 maja tego roku. Chciałem bardzo krótko, ponieważ tematów jest dzisiaj bardzo dużo, jak widzę, i frekwencja dotycząca drugiego punktu, więc postaram się powiedzieć jak najszybciej. Otóż nasz wyjazd chcielibyśmy podzielić na dwie części. Pierwsze to oczywiście merytoryczne spotkania komisji. Byłyby to dwa posiedzenia komisji, które by się odbyły na terenie pierwsze Urzędu Miasta, sali sesyjnej Rady Miasta oraz drugie posiedzenie komisji w Akademii Morskiej w Szczecinie razem z prezentacją najnowocześniejszych osiągnięć, jeżeli chodzi o naukę nawigacji. Natomiast chcielibyśmy zaproponować jako organizatorzy tych posiedzeń i wyjazdowego spotkania komisji, abyśmy mogli zobaczyć, co dzieje się tak naprawdę poza Warszawą w tych dziedzinach czy w tych firmach, które możemy zakwalifikować do dziedziny dotyczącej innowacyjności, nowoczesnych technologii, które korzystają z badań, komercjalizują badania, czy na tych badaniach produkują rzeczy, które myślę warto się nimi pochwalić. Pierwszy dzień związany jest absolutnie z gospodarką morską. Chcieliśmy pokazać przede wszystkim uczelnię, pokazać to, co udało się zrobić tej uczelni, jeżeli chodzi o innowacje, szczególnie w nauce. Najnowocześniejszy system nawigacji, który możemy się pochwalić w Europie i nie tylko. Bardzo zaawansowane tak, że możemy pokazać, jak się steruje statkami, największymi statkami, również największymi tankowcami. Ale też chcielibyśmy pokazać to, co dla Szczecina jest bardzo ważne, czyli port i te firmy, które są w porcie, i tu dodatkową atrakcją byśmy to widzieli z wody, tak aby zobaczyć, jak to pracuje, jak funkcjonuje port, jak funkcjonują firmy, które tam ulokowały się, nie tylko firmy przeładunkowe, ale również inne. Drugi dzień byłby przede wszystkim dniem spotkań z poszczególnymi liderami, jeżeli chodzi o firmy funkcjonujące na terenie naszego województwa, liderami dotyczącymi domen internetowych, ale również funkcjonowania podpisu elektronicznego. Ale przede wszystkim to są ludzie sukcesu, którzy zbudowali od podstaw te firmy, korzystając i ze środków z Unii Europejskiej, jak również przede wszystkim z potencjału ludzi młodych, ze szczecińskich i nie tylko uczelni. Jest to naprawdę bardzo imponujące. Chciałem się pochwalić, że powstała na przykład bardzo ciekawa firma, która produkuje dla wielu telefonów komórkowych aplikacje dla wielu oprogramowań. Chciałbym też powiedzieć, że spotkamy się i będziemy mogli zobaczyć bardzo ważną, istotną inwestycję i istotne spotkanie z profesorem Lubińskim. Profesor Lubiński jest jednym z najbardziej uznanych genetyków na świecie i prowadzi badania, bardzo szerokie badania, jeżeli chodzi o badania nad rakiem i wykrywania tego rakiem, bardzo wczesnym wykrywaniem raka. Osoba moim zdaniem niesamowita, zdobywająca niesamowite nagrody i ważne nagrody w świecie nauki, ale też z ciekawymi właśnie innowacyjnymi pomysłami, która zbudowała również, oprócz tego, co robi na uczelni, zbudowała firmę i też komercjalizuje badania, co dla nas, dla komisji jest bardzo istotne. Szanowni Państwo, tyle z informacji, jeżeli by nie było żadnych uwag komisji. Ja zaproponowałem panu przewodniczącemu i prezydium komisji, że z każdym z parlamentarzystów naszej komisji odbędę indywidualną rozmowę, jeżeli chodzi o zorganizowanie po prostu tego spotkania, tak, ponieważ Szczecin jest daleko od Warszawy, jak się okazuje, jak mówimy o Szczecinie, więc chciałbym to wszystko z każdą z osób osobno porozmawiać i pouzgadniać, tak żebyśmy mieli bardzo dobrą, ciężką, ale za to myślę satysfakcjonującą pracę i przede wszystkim dobre osiągnięcia dla naszej komisji. Oczywiście też zaproszenia dla ministerstwa, dla przedstawicieli, dla pani minister. To my wolimy panią minister, pana ministra Boniego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałbym, bo w międzyczasie przybył do nas i chciałbym przywitać bardzo serdecznie ojciec Tadeusz Rydzyk. Bardzo witam serdecznie ojca dyrektora na naszej komisji dzisiaj. Także witamy serdecznie i przystępujemy do punktu drugiego w tej chwili, jeśli chodzi o rozpatrzenie informacji o stanie zaawansowania wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej. Ja chcę tylko dopowiedzieć tutaj jedno zdanie, jak gdyby do państwa i do pani minister też, a przede wszystkim wiemy, że te wyłączania są w tej chwili etapami i w związku z tym, że kilka już tych wyłączeń sygnału analogowego było w ubiegłym roku i także jeszcze pozostało kilka w tym roku i tak nie później jak do 22 kwietnia 2013 roku ten sygnał zostanie wyłączony. Częstochowa, Gorlice, Kłodzko, Opole, Rabka, Szczawnica, Tarnów, Wrocław, Zakopane i nie później jak do 20 maja 2013 roku to będzie Białogard, Bydgoszcz, Gniezno, Kalisz, Katowice, Konin, Koszalin, Kraków, Lembork, Łódź, Piła, Świnoujście i później nie później niż 17 czerwca 2013 roku to będzie Białystok, Bieszczady, Dęblin, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opoczno, Płock, Przemyśl, Siedlce, Suwałki, Zamość i nie później niż 23 lipca 2013 roku to będzie Giżycko, Jelenia Góra, Leżańsk, Ostrołęka. Dlatego panie ministrze bardzo bym prosił o przedstawienie właśnie informacji co do właśnie tych stanu zaawansowania, tych właśnie tego jak gdyby no wprowadzania wyłączeń analogowych, wprowadzania cyfrowej. Także bardzo bym prosił o zabranie głosu. Bardzo proszę. O sprawie formalnej bardzo proszę, przewodniczący Suski, bardzo proszę.
Bardzo też bym prosił o informację na temat przyczyn wydelegowania przez pana Jana Dworaka państwa, bo rzeczywiście taką informację powinien składać przewodniczący, tylko w wyjątkowych wypadkach bardzo ważne przyczyny mogą usprawiedliwiać choroba bądź urlop. No tutaj chcielibyśmy się dowiedzieć, co jest powodem nieobecności pana przewodniczącego. Jeśli można by na początku taką informację uzyskać, bo wydaje mi się, że to jest jednak lekceważenie posiedzenia komisji przez przewodniczącego, jeżeli nie zaistniały te poważne okoliczności.
Nie wiem, czy pan członek zarządu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Pastuszka, chce zabrać głos może?
Tak, już się poprawiam. Mam nawyk szkolny jeszcze. Pan przewodniczący Jan Dworak w piśmie do pana przewodniczącego Sejmowej Komisji dał wyjaśnienie i po prostu mnie upoważni. Tylko chcę poinformować Wysoką Komisję, że my nie składamy sprawozdania. Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Także przystępujemy do drugiego punktu. Bardzo proszę panią minister Małgorzatę Olszewską o zabranie głosu. Pani minister, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Przedstawiliśmy również na piśmie państwu informację dotyczącą tego, jak przebiegały te dotychczasowe etapy i co planujemy w następnych krokach. Dlatego może już pominę te pierwsze dwa etapy i skoncentruję się i skoncentruję się w tej chwili tak naprawdę na etapie czwartym, nad którym aktualnie pracujemy i który będzie miał miejsce w dniach 22-23 kwietnia. Gdyby były pytania do poprzednich, to oczywiście jesteśmy do państwa dyspozycji. Czwarty etap, tak jak pan przewodniczący podkreślił, obejmuje obszary Częstochowa, Gorlice, Kłodzko, Opole, Rabka, Szczawnica, Tarnów, Wrocław, Zakopane. W sumie prawie 4 790 000 osób zamieszkujących te regiony. Uznaliśmy, że w celu skrócenia przerwy w dostępie do telewizji naziemnej, dlatego że to wymaga wyłączenia nadajników i przejścia po prostu na odbiór na inne nadajniki, w celu skrócenia tej przerwy technicznej w dostępie do telewizji naziemnej, wyłączenie sygnału analogowego zostanie przeprowadzone w dwóch fazach. 22 kwietnia około pierwszej w nocy i 23 kwietnia również w nocy. W sumie uruchomionych zostanie łącznie 16 stacji głównych i 40 stacji doświetlających, czyli gapfillerów. I w tej chwili bardzo mocno skupiamy się na tych działaniach związanych z kampanią informacyjną dla osób zamieszkujących te regiony. Jak państwo zapewne wiedzą, kontynuujemy kampanię telewizyjną, która prowadzona jest w stacjach ogólnopolskich i łączna ilość emisji w tej chwili do 24 marca wyniosła ponad 14 tysięcy emisji. Jest to koszt nadawców. Ten obowiązek jest wykonywany zgodnie z ustawą o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej. Również kontynuowana jest emisja. W ramach tej kampanii kontynuowana jest emisja 3-minutowych audycji instruktażowych, jak należy przygotować się do tego procesu. Informacje przedstawiamy w taki sposób, żeby każdy wiedział, na co powinien zwrócić uwagę, przygotowywując się do odbioru telewizji cyfrowej po wyłączeniu telewizji analogowej. Również w lipcu przeprowadzimy badanie ogólnopolskie w zakresie przygotowania gospodarstw domowych i kontynuowana jest również przez nas akcja związana z lekcjami na temat procesu cyfryzacji. Taką lekcję przygotowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Krajową Izbą Gospodarki Elektroniki i Telekomunikacji. I w tej chwili ten materiał już jest wykorzystywany na spotkaniach z rodzicami i uczniami z 12 województw, z których otrzymaliśmy dane. Wynika, że zostało przeprowadzonych ponad 24 tysiące różnego rodzaju zajęć na temat telewizji cyfrowej w prawie 4 tysiącach szkół. Kontynuowana jest również realizacja porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy naszym ministerstwem a Związkiem Harcerstwa Polskiego. I w ramach tego porozumienia, tak jak już też Państwa informowałam, harcerze pomagają przede wszystkim tym osobom, które mogą mieć problem z dostosowaniem właśnie swojego odbiornika telewizyjnego do odbioru telewizji cyfrowej. Te osoby bezpośrednio kontaktują się z takimi osobami potrzebującymi pomocy i tej pomocy udzielają. Ponadto w ramach kampanii prasowej od 5 do 8 marca w 16 gazetach lokalnych, regionalnych ukazały się artykuły dotyczące procesu cyfryzacji. Również takie publikacje ukazały się w Super Ekspresie. Prowadzona jest również kampania radiowa dotycząca procesu cyfryzacji w Polskim Radiu Rzeszów, Polskiej Rozgłośni Regionalnej w Warszawie, Polskim Radiu Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie. Również wystosowany został przez nas list do wszystkich urzędów gmin, w których następuje wyłączenie telewizji naziemnej, dlatego że samorządy bardzo skutecznie pomagają nam przede wszystkim w dotarciu z taką informacją do administratorów budynków i bardzo aktywnie wspierają ten proces właśnie poprzez poinformowanie i poprzez przekazanie wszystkich niezbędnych informacji co do tego, jak należy przygotować ten odbiór na budynkach. Także wojewoda podkarpacki, dlatego że tutaj było najwięcej problemów związanych z wyłączeniem ze względu na uwarunkowania geograficzne. Wsparliśmy też wojewodę specjalnymi ulotkami, które trafiły do mieszkańców tych regionów, tak żeby każdy dostał praktycznie do drzwi taką informację. Działa również infolinia i w kampanię są zaangażowani wszyscy wojewodowie, którzy przede wszystkim odpowiedzialni są za dotarcie do społeczności lokalnych z informacją o przerwach w dostępie, tak żeby każdy wiedział, jak ta przerwa, ile ona będzie trwała i gdzie ewentualnie szukać pomocy, czy gdzie można zadawać pytania na ten temat. Informują również o konieczności przestawienia anten tam, gdzie oczywiście jest to konieczne. Na bieżąco są w kontakcie z samorządami lokalnymi, urzędami gmin, miast, wójtami i sołtysami. Także działają infolinie w urzędach wojewódzkich. Nawiązana została współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi, ale również nieocenioną rolę w tym procesie dla nas jest oczywiście współpraca z Kościołem i informowanie w parafiach o tym procesie. Tutaj dzięki włączeniu się władz kościelnych i wsparcie nas w przekazywaniu tych informacji bardzo mocno wpłynęło pozytywnie przede wszystkim na tym, żeby dotrzeć do tych osób, które najbardziej tej informacji potrzebują. I również działa strona internetowa, to o tym już mówiliśmy, dedykowana temu procesowi, gdzie te wszystkie informacje praktyczne również można uzyskać. Także w tej chwili planowane przez nas działania to publikacja artykułów, które ukażą się w 12 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca i 12 lipca. Kontynuowana będzie już na te kolejne etapy dalej współpraca z gazetami, publikacjami lokalnymi. Planujemy jeszcze w 120 tytułach zamieścić takie informacje na temat telewizji cyfrowej. I również na bieżąco w sposób ciągły pracujemy również z rozgłośniami Polskiego Radia, żeby cały cykl audycji dotyczących telewizji cyfrowej, naziemnej był również przez to medium przekazywane. Także zdecydowaliśmy po konsultacji oczywiście i po zasięgnięciu opinii wszystkich władz, które są zaangażowane w ten proces w taki bardzo praktyczny sposób, o potrzebach i w wyniku tych potrzeb także wydrukujemy 40 tysięcy plakatów i 370 ulotek, które zostaną rozdystrybuowane w te regiony, gdzie otrzymaliśmy takie zgłoszenie, taki wniosek, potrzebę, żeby takie dodatkowe wsparcie informacyjne, takiego dodatkowego wsparcia informacyjnego jeszcze udzielić. Również planujemy miasteczka cyfrowe. Miasteczko cyfrowe odbędzie się to najbliższe w Kędzierzynie-Koźlu 20 kwietnia. Będzie ono również emitowane na antenach telewizji publicznej. Cały czas działa zespół w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z udziałem zarówno Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telewizji Publicznej, Emitelem, przedstawicielami Krajowej Izby Elektroniki i Telekomunikacji, wojewodami w celu identyfikowania wszystkich bieżących problemów, takich bardzo też już zindywidualizowanych, a które wiążą się z tym procesem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie minister. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest nim pan Marian Kornaszewski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jakby w uzupełnieniu tych szczegółowych informacji, które przekazała pani minister Olszewska, chciałem powiedzieć, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, jak również z Telewizją Polską. Jako że uzupełnienie sieci nadajników odbywa się między innymi dzięki dotacjom, prawda, które Telewizja Polska dostała z ministerstwa. Na bieżąco prezes urzędu bierze udział w posiedzeniu zespołu, stąd informacje, jakie napływają z terenu od wojewodów, są jakby konsultowane i wyjaśniane na bieżąco. Nasze delegatury w sytuacjach, w których zachodzi taka konieczność, wykonują pomiary uzupełniające. Jeśli chodzi o formalną stronę działania, no to też w tych wszystkich sytuacjach, w których zachodzi konieczność wydania pozwolenia na pracę nowych nadajników, robimy to na bieżąco. W zasadzie nie ma większych zastojów. Mogę jeszcze tylko powiedzieć, że jakby sumując ten poprzedni etap, to do zainteresowanych delegatur na szacowane 5,5 miliona abonentów, obywateli, którzy zostali objęci zmianą, tą radykalną zmianą, przejściem na cyfrę, odnotowaliśmy niecałe 130 skarg albo zgłoszeń, może, bo to niekoniecznie były skargi, ale informacji o jakichś problemach. Wyjaśnialiśmy to na bieżąco. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu. Bardzo proszę o zabranie głosu członka zarządu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Stefana Pastuszkę. Bardzo proszę.
Wysoka Komisjo, przypadł mi w udziale zaszczyt zaprezentować państwu stan prac Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z ogłoszeniem konkursu na Multiplex pierwszy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji długo zastanawiała się nad kształtem konkursu, kierowała się konsultacjami społecznymi i wreszcie brała pod uwagę holistyczne spojrzenie na człowieka, żeby w miarę możliwości uwzględnić podstawowe czynniki wpływające na osobowość człowieka, jego mobilność na rynku pracy i przydatności dla ojczyzny i państwa. I stąd po długich dyskusjach zapadła uchwała, że konkurs będzie obejmował programy telewizyjne wyspecjalizowane o charakterze filmowym i o charakterze wyspecjalizowanym dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat, jak wiemy, bardzo ważnych, i on jest skierowany również dla rodziców i ich wychowawców. Następnie edukacyjno-poznawczy i społeczno-religijny. I pragnę Państwa poinformować, że stan zainteresowań poszczególnymi specjalizacjami jest znacznie zróżnicowany. Na przykład na program społeczno-religijny wpłynęło 3 wnioski, 3 aplikacje. Jedna, MediaWorks, wycofała się i zostały dwa wnioskodawcy, Fundacja Lux Veritatis i Wieczorna PR, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zielonej Góry. Największe zainteresowanie wzbudził program edukacyjno-poznawczy. Tu wpłynęło 8 wniosków z Gdyni, Katowic, Londynu i 5 wpłynęło z Warszawy. No, jeśli Wysoką Komisję interesują, to mogę odczytać wnioskodawców, panie przewodniczący, jeśli taka potrzeba jest.
Bardzo proszę, proszę kontynuować, proszę przedstawić.
Na ten wniosek, na program wyspecjalizowany edukacyjno-poznawczy złożyli wnioski następujące podmioty. Spółka S.E. Apella, Telewizja TVS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice, tamta była w Gdyni. 4 Fan Media S.A. z Warszawy, TV Spektrum, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, MediaWorks, spółka z Warszawy, ta, która zrezygnowała ze społeczno-religijnego, EduSat, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy, TVR, czyli spółka Telewizja Rolnicza Warszawa, i Discovery Communication z Londynu. Na program wyspecjalizowany dla dzieci wpłynęły 2 wnioski, tośmy byli tak rozczarowani, że jest takie małe zainteresowanie. Programy złożyły Telewizja Polska Polsat, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, i Telewizja Polska S.A. Na program filmowy złożyły wnioski Telewizja Polsat, Stopklata S.A., Telewizja Film i Mediastat, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioski te w tej chwili są na pod względem formalnym rozpatrzone i wszystkie spełniły kryteria, ale Biuro Krajowej Rady, Departament Stosowny, wysłał do niektórych podmiotów pisma o uzupełnienia, które możliwe są zgodnie z prawem, i wyjaśnienia. Jeśli były pytania szczegółowe, to są te dwie panie urocze dyrektor, to one udzielą Wysokiej Komisji szczegółowych odpowiedzi. Dodam, że po wpłynięciu tych uzupełnień stosownych podmioty zostaną one rozpatrzone i wtedy zostanie ogłoszony przez Krajową Radę termin drugiego etapu oceny merytorycznej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do dyskusji. Bardzo proszę o zabranie głosu jako pierwsza pani poseł Beata Kempa. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, proszę o odczytanie listy osób zapisanych do głosu.
Pani poseł Beata Kempa, pani dyrektor Lidia Kochanowicz, pani Jadwiga Wiśniewska, pan poseł Kuźmiuk. I kolejne się zgłaszają, to za chwilę. Dobrze, już dopiszemy. Bardzo proszę, jako pierwsza pani poseł Beata Kempa.
Panie przewodniczący, pani minister, Wysoka Komisjo. W związku z informacjami, które otrzymaliśmy zarówno od pani minister, co do tego procesu, który trwa, jak i tego procesu, który trwa w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Pierwsza uwaga co do procesu cyfryzacji. Myślę, że nie została powiedziana tu jedna podstawowa kwestia, że podstawowym problemem przy rozpowszechnianiu jest kwestia tak naprawdę pieniędzy i ceny owego dekodera, którą muszą zakupić osoby, bardzo często niezamożne, osoby, których po prostu na to nie stać, i to jest podstawowa bariera. I gdyby moim zdaniem skupić się być może na innych formach pomocy, bo owszem, reklama, informacja jest rzeczą bardzo ważną, niewątpliwie można to uzyskać różnymi drogami, mniej lub bardziej kosztownymi, ale jednak podstawową kryterium, barierą i tym kryterium, które nie pozwala na to, żeby w sposób należyty korzystać, to jest bariera finansowa, i to jest zgłaszane nam w biurach poselskich na bieżąco, i ten problem do tej pory nie został rozwiązany, i stąd myślę, że że ta informacja powinna być uzupełniona o pomysł rządu na usunięcie tej podstawowej bariery. I to jest co do tej pierwszej kwestii, natomiast i tematu naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast to, co był uprzejmy tutaj wyjaśnić, powiedzieć, czy może nakreślić, czy powiedzieć o stanie, w jakim znajduje się konkurs i kwestia wpływu wniosków, stan tych wniosków, liczebność wniosków na poszczególne etapy, na poszczególne rodzaje i dziedziny, takich właśnie jak edukacja, czy też właśnie programy społeczno-religijne, to tutaj chcielibyśmy w sposób spokojny i rzeczowy, mówię tutaj do pana przedstawiciela Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, sposób rzeczowy i spokojny, aby pan przekazał wszystkim tym, którzy być może w najbliższych dniach będą decydować. Wiemy, że tutaj wchodzą w grę przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Macie państwo terminy w tym zakresie. Te terminy, jeśli idzie o KPA w stosunku do innych terminów, w innych procedurach, są takimi terminami, którymi można w sposób niestety łatwy manewrować. Szkoda, że procedura to przewiduje, ale tak jest. Natomiast termin kwietniowy może być terminem podejmowania przez państwa decyzji, optymalnym terminem. I chcemy przypomnieć i zwrócić jeszcze raz uwagę, która ma fundamentalne znaczenie, dlatego że wpływały i wpływają podpisy. Te podpisy są traktowane już dzisiaj po analizie, tak, to jest ponad 2,5 miliona podpisów. Po analizie wielu prawników, i chcę tutaj zwrócić tą uwagę, to jest ważne, przedstawicielowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, są przedmiotem rozpatrywania przez wielu prawników różnej rangi, muszę powiedzieć, jak one mają być traktowane w świetle kodeksu postępowania administracyjnego. I zastanówcie się państwo, bo w ocenie już dzisiaj coraz większej ilości prawników z dziedziny prawa administracyjnego powinny być rozpatrywane jako, i być może takie opinie już pierwsze wpłyną i podzielimy się z państwem tymi opiniami, bo to jest ważne z punktu widzenia państwa pracy, mogą być traktowane na równi z wnioskiem, na który państwo powinniście odpowiedzieć. Proszę się nad tym zastanowić. Proszę się nad tym zastanowić. Zgłaszam to członkowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I dlatego też to nie jest tylko tak, że waga tych podpisów jest co do ich ilości, bo ta jest porażająca, ale jakość zaczyna być również podnoszona przez wielu prawników, tak jak wniosek do państwa rady o uwzględnienie woli szeroko pojętego, może szeroko pojętej społeczności religijnej do tego, aby miała prawo, konstytucyjne prawo, zagwarantowane konstytucją, ale również ustawami szczególnymi, ale konstytucja jest tutaj w tym zakresie nadrzędna, do dostępu, nieograniczonego dostępu do tych treści, które sobie życzy. a nie takie, jakie życzy sobie państwo bądź organy powołane przez państwo. I to jest zasadnicza różnica. Dlatego chciałabym, żebyście państwo to wzięli pod uwagę i żebyście się zastanowili, bo w naszej ocenie w tej chwili około 2,5 miliona osób powinno uzyskać od państwa imiennie odpowiedź na wniosek, pod którym się podpisuje. I dlatego zwracam się do przedstawiciela o analizę tej sytuacji, o odpowiedź na następnym posiedzeniu w tej sprawie i przygotowanie się do tej odpowiedzi, a także o wzięcie pod uwagę przy decydowaniu tej porażającej ilości ludzi, wyrażającej wolę zaistnienia, umieszczenia, uwzględnienia telewizji Trwam na multipleksie, tym bardziej, że tak jak pani minister powiedziała, kolejne obszary są włączane, a zatem kolejne obszary włączane w ten system, nowoczesny system, ale co za tym idzie, kolejne obszary są wyłączone z możliwości odbioru telewizji Trwam, mimo iż sobie tego życzą. A więc to wykluczenie jest poprzez ten proces i może inaczej zastopowanie podejmowania decyzji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Chcę również zwrócić się w sposób spokojny do przedstawiciela Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że my sobie zdajemy sprawę z tego, że są różne zawirowania polityczne i oby jednak ten głos narodu, ten znaczący głos narodu, a nie polityka, zadecydowała o państwa decyzjach, które być może w najbliższym czasie podejmiecie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani poseł. Bardzo proszę o zabranie głosu panią dyrektor Lidię Kochanowicz z Fundacji Lux Veritatis. Bardzo proszę pani dyrektor.
Ja może oddam swój głos ojcu dyrektorowi, bo bardzo bym prosiła, dobrze?
Bardzo proszę ojcze dyrektorze.
Jeżeli można, to bardzo krótko, a pani dyrektor jest, kobiety zawsze mają pierwszeństwo, także to przynajmniej dziękujemy, że pani dyrektor jest i pracuje w tej fundacji. Otóż proszę państwa, państwo mówicie o tym, o cyfryzacji, ile ulotek zostało wysłanych, ile, prawda, jak to wspieraliście wojewodów, no to ciekawe, wojewodów wspiera Krajowa Rada, no ale to odrębny temat, w każdym razie w tej sprawie, to ja mam takie wątpliwości, ale proszę państwa, pamiętam, w Krajowej Radzie jest chyba pani dyrektor Ogrodowczyk jeszcze z czasów, gdy była sprawa Radia Maryja. Nie, to minister dawał nam, a później Krajowa Rada. Jeszcze nie było Krajowej Rady. W każdym razie dostaliśmy ileś stacji, ileś częstotliwości, ale na nowe częstotliwości. W Polsce pracowały jeszcze stare. I proszę Państwa, ci ludzie sami sobie pozmieniali, wystarczyło ich zaprosić. Myśmy zapraszali przez swoje kanały. Potrafili ludzie przestrajać sami społecznie, bezinteresownie odbiorniki, czy takie przystawki zakładać. Znam pana takiego w Białymstoku, który sam 17 tysięcy przystawek założył. Bezinteresownie. Myślę, że ludzie sami zrobią, jeżeli się do nich podejdzie, jeżeli będą mieli motywację, a nie wydawanie pieniędzy na jakieś promocje, nie wiadomo. Przepraszam bardzo, jest dużo, dużo ludzi biednych. Drugie pytanie mam, proszę państwa, państwo mówicie, że jak to będzie szło, a ja się pytam, a jak sobie poradzą ludzie 2,5 miliona bezrobotnych? I ile jeszcze, to są zgłoszeni bezrobotni, a ile jeszcze ukrytego bezrobocia, niezgłoszonego w odpowiednich urzędach, czy milion, czy nie więcej, to jest tyle rodzin. Skąd wezmą pieniądze na to? A więc wykluczenie. Unia Europejska walczy z wykluczeniem. Sprawda, z dyskryminacją. I tutaj a propos tej dyskryminacji, to znowuż wrócę, telewizja Trwam. Proszę państwa, Krajowa Rada podała oficjalnie w sprawozdaniu, że dostali 67 tysięcy, prawda, przyszło tych protestów oficjalnie, bo oni nie liczyli. żyć, a było i tego jest 2,5 miliona. Muszę powiedzieć tutaj jeszcze, że dlaczego 2,5 miliona? Byłoby dużo więcej, bo po prostu ludzie mówią do nas, mówią, boimy się. Bo ten system rządzący jest taki, że my się boimy, że stracę emeryturę. Nawet emeryci się boją. Jest jakieś, to nie jest zdrowe, że ludzie się boją w państwie o takie podstawowe sprawy i boją się odezwać. To już jest jakiś terror. Strach. To jest niedobre. W każdym razie jeszcze podaliście państwo, wszystkiego nie będę wymieniał, ale że biskupi 4 razy wystąpili. 4 razy biskupi wystąpili właśnie w związku z nieprzyznaniem, z dyskryminacją telewizji Trwam. Proszę państwa, nie 4 razy. Gdybyśmy wszystkich biskupów policzyli, to 50 razy. Sam episkopat występował 5 razy. In gremio. Prawda? Także, no i to są po prostu jakieś nieprawdziwe sprawy. Ja tyle i raczej bym apelował, żeby skończyć z tą dyskryminacją, z zamykaniem ust, bo to jest, gdzie tu jest wolność słowa, gdzie tu jest demokracja? Pytam się, gdzie tu jest dialog? Media mają służyć komunikacji, do komunikowania się, a nie, my jesteśmy dyskryminowani, ci ludzie są dyskryminowani i mówimy to w Sejmie, w najwyższym organie ustawodawczym. Nie mamy się już poza, na tej ziemi nie mamy się już gdzie zwrócić. Jak był komunizm, to pamiętam, to przynajmniej można było się do pierwszego sekretarza zwrócić. A teraz nigdzie się nie można już zwrócić. To jest jeszcze, czy to nie gorsze od komunizmu w każdym razie. Tak.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy pani dyrektor chciałaby zabrać głos? Pani dyrektor Lidia Kochanowicz?
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę.
Proszę państwa, oczywiście jesteśmy, tak jak powiedział pan z Krajowej Rady, jednym z wnioskodawców o przyznanie miejsca na multipleksie. I wiele razy podczas posiedzeń różnych komisji sejmowych mówiliśmy o tym, że poprzedni proces koncesyjny pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o przejrzystość jego prowadzenia. Dlatego też fundacja, gdy został ogłoszony nowy proces koncesyjny, zaapelowała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nie tylko we własnym imieniu, ale w imieniu wszystkich przyszłych wnioskodawców, czyli tych, którzy biorą udział w obecnym postępowaniu koncesyjnym na wszystkie miejsca na multipleksie pierwszym, aby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zechciała podać do publicznej wiadomości sposób oceny wniosków koncesyjnych. Chodzi o kryteria finansowe, ekonomiczne, ale również kryteria oceny pluralizmu źródeł informowania i tym podobne. Wnieśliśmy takie pismo, które było również poparte między innymi stanowiskiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i bardzo wielu różnych innych organizacji. Wydawało nam się, że jest to bardzo potrzebne, aby ten kolejny proces nie budził tylu kontrowersji, co poprzednio. No chcę powiedzieć niestety, że już po zakończeniu przyjmowania wniosków, to jest 26 marca tego roku, otrzymaliśmy odpowiedź, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie widzi możliwości prawnych, aby taką informację podać i że nie może uzupełnić swojego ogłoszenia o kwestie, które poruszamy. Nam oczywiście nie chodziło o uzupełnienie ogłoszenia, bo ono już zostało opublikowane. Chodziło nam o to, że można w jakiejkolwiek formie taką informację do publicznej wiadomości podać. I mówię nie tylko w imieniu fundacji, która ma być może najtrudniejsze doświadczenia z poprzedniego procesu, ale w imieniu tych wszystkich, którzy w tym procesie nowym, do tego nowego procesu przystąpili. W związku z tym chcę powiedzieć, że na różnych gremiach, również i w naszym Sejmie była mowa o tym, żeby proces koncesyjny, z uwagi na to, że on rozdziela bardzo rzadkie dobro, jakie społeczeństwo polskie otrzymało w 2006 roku w Genewie, prawda? Prosiliśmy o to, żeby ten proces został objęty jakimś szczególnym nadzorem, ponieważ jakby to zaufanie do organu, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zostało mocno naruszone, niezależnie od tego, czy mówimy to tu o fundacji, czy o innych wnioskodawcach. I nasza obawa i prośba do państwa, żeby temu procesowi może przyjrzeć się ze szczególną troską i uwagą, żeby to, co się stało poprzednio, się nie powtórzyło. My oczywiście jesteśmy dalej w postępowaniu sądowym z Krajową Radą, jeżeli chodzi o pierwsze postępowanie. Tu też są różne nasze przemyślenia, co się będzie działo, jeżeli NSA jakby uwzględni naszą skargę i przychyli się do naszego wniosku, bo jednak są to bardzo daleko idące konsekwencje. Ale nie patrząc na tamten proces, apelujemy o to, aby wszyscy wnioskodawcy, w tym i Fundacja Lux Veritatis, mogła być spokojna, że wniosek nasz i innych zostanie transparentnie, rzetelnie, zgodnie z prawem oceniony. I o to apelujemy. Chciałam jeszcze przy okazji w innej kwestii do pana przewodniczącego Napieralskiego zaprosić bardzo serdecznie może również przedstawicieli Komisji Innowacji do Torunia. My również mamy pewną innowacyjność w zakresie odwiertów geotermalnych, które prowadzimy od ponad 2 lat. To jest rzeczywiście bardzo nowatorskie przedsięwzięcie, gdzie żeśmy zastosowali bardzo nowatorskie zarówno urządzenia, jak i technologie przeprowadzenia tego procesu. Także zgłaszamy bardzo serdecznie i zapraszamy państwa również do obejrzenia tego naszego przedsięwzięcia, które mam nadzieję zakończy się szczęśliwie sukcesem i będzie mogło być naśladowane przez inne miasta czy inne miejscowości w Polsce. Także serdecznie zapraszamy.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, głos zabierze pan przewodniczący, bo było do niego kierowane te słowa od pani dyrektor. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Ja chciałem bardzo serdecznie pani dyrektor podziękować i zapytać, dlaczego takie wyróżnienie. Czuję się trochę nieswojo, bo przewodniczący tu siedzi i będę miał... Wie pani, co się będzie działo, pani dyrektor, na prezydium, tak? Bo tu przewodniczący jest najważniejszy, ale ciekawy pomysł i bardzo dziękujemy za zaproszenie, docenienie naszej komisji.
No, na pewno zawsze się dogadamy na posiedzeniu prezydium, nie będzie na pewno jakiejś wojny, ale chcę tylko powiedzieć państwu, że na pewno jeśli chodzi o ten termin wydania tych właśnie już jak gdyby decyzji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, to czy właśnie telewizja TVN będzie na cyfrowym multipleksie, czy nie będzie, dlatego tutaj chcę dołożyć, że rzeczywiście są duże obawy społeczeństwa i sygnały do mnie też trafiają. I tutaj chcę przedstawić państwu taką jedną informację, którą otrzymałem i zarząd koła Radia Maryja w Jarosławiu mieszczące się w klasztorze ojców Franciszkanów na ulicy Jana Pawła II, 16 podjął uchwałę o zorganizowaniu największego na Podkarpaciu marszu w obronie telewizji TVN i wolności mediów w Polsce. Marsz odbędzie się 9 czerwca, to jest w niedzielę, i rozpocznie się mszą świętą o godzinie 11 w klasztorze ojców Franciszkanów. Także rzeczywiście największy, duży marsz 9 czerwca, ale ja myślę, że pewnie do końca kwietnia zapadnie decyzja pozytywna i wtedy pewnie unikniemy trochę tych, prawda, protestów, ale myślę, że na pewno ta decyzja będzie oczywiście pozytywna. Bardzo proszę, bo następna osoba, która była zapisana do zabrania głosu, to jest pani Jadwiga Wiśniewska. Pani poseł, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, żeby utrzymać się w konwencji. Na wstępie swojej wypowiedzi chcę powiedzieć, że być może największy marsz będzie w Częstochowie, bowiem Częstochowa na maj planuje kolejny marsz w obronie telewizji TVN, ale przechodząc do rzeczy, chciałabym zwrócić się do pani minister Małgorzaty Olszewskiej. Mam nadzieję, że Olszewskiej, upewniłam się, czy nazwiska nie przekręcam. Pani minister, ja chciałabym upomnieć się dzisiaj i zapytać o Polaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi. Dzięki nadajnikowi w Przemyślu oni dzisiaj mogą oglądać telewizję polską. W czerwcu 2013 roku nastąpi jednak przełączenie sygnału naziemnej telewizji analogowej na sygnał cyfrowy. Niestety nie dotrze on poza granice naszego kraju, gdyż w kierunku południowo-wschodnim włączono 20-decybelowe tłumienie. Tak więc nawet zakup dekodera nie umożliwi Polakom zza wschodniej granicy odbioru rodzinnych polskich programów telewizyjnych. Zostaną oni pozbawieni dostępu do polskiej telewizji, która nierzadko bywa jedynym źródłem kontaktu z ojczystym językiem, kulturą oraz bieżącymi informacjami. Warto przy tej okazji wspomnieć, że przesunięcie środków finansowych na wspieranie Polonii z Senatu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych spowodowało zapaść, jeśli chodzi o media polonijne, które są w tej chwili na skraju upadłości. Chciałabym pani minister przy tej okazji powiedzieć, że Czesi, byłoby mi łatwiej mówić, gdybym widziała, że państwo mnie słuchają.
Halo.
Tak?
Tu jestem.
Pani minister, chciałabym przy tej okazji powiedzieć, że Czesi, wprowadzając cyfryzację, nie wytłumili sygnału i czeską telewizję nadal można oglądać w Polsce. Ja w Częstochowie, w Koziegłowach, w Myszkowie mogę tę czeską telewizję oglądać. Natomiast Polska nie przewiduje, aby nadawanie cyfrowe migrowało poza granice kraju. Chciałabym poprosić o uzasadnienie tej decyzji i ewentualne zastanowienie się, czy można ten proces odwrócić. A teraz przechodząc do meritum mojej wypowiedzi, chciałabym zwrócić uwagę na to, że postępowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i sam proces cyfryzacji narusza w Polsce procesy demokratyczne. W związku z czym uważam, jako członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej, że demokracja w Polsce jest zagrożona. Szanowni Państwo, byłam nie tak dawno sprawozdawcą dokumentu Komisji Europejskiej mówiącym o tym, że kraje Unii Europejskiej mają obowiązek budować, wspierać procesy demokratyczne w państwach trzecich. Nieprzyznanie telewizji, czyli w państwach spoza Unii. Jak my, jako członek Unii Europejskiej, mamy wspierać procesy w państwach poza Unią, skoro w naszej ojczyźnie dzisiaj demokracja jest ewidentnie zagrożona? W owym dokumencie czytamy, że za rozwój i demokratyczne rządy odpowiedzialne są wszystkie państwa. I obserwując uważnie procesy demokratyczne w Polsce, muszę stwierdzić, że głos społeczeństwa, obywateli, zarządów Platformy, która perwersyjnie nazywa się obywatelską, i PSL-u, jest lekceważony. Komisja Europejska wskazuje na konieczność prowadzenia dialogu, który, aby był konstruktywny, musi być przewidywalny, przejrzysty i prowadzony we właściwym czasie. Niestety nie dostrzegam, aby tego rodzaju procesy były prowadzone w Polsce. Czy proces przyznawania miejsc na multipleksie zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej był procesem przejrzystym, transparentnym? Otóż doświadczenie pokazuje bardzo boleśnie, że niestety takim procesem nie był. Czy Polska dzisiaj pod rządami PO-PSL jest państwem demokratycznym? Skoro lekceważy się dzisiaj w Polsce, i to robią organy rządowe, głos 2,5 miliona katolików w Polsce, to stawiam tezę, i ona jest ze wszechmiar uprawniona, że demokracja w Polsce jest zagrożona. Chciałabym również zwrócić uwagę Państwa, że rozszerza się w Polsce obszar biedy, bezrobocia i ubóstwa. Proces cyfryzacji społeczeństwa spowoduje, że część ludzi, których nie stać będzie na zakup dekoderu, będzie wykluczona z możliwości dostępu do informacji w ogóle. W związku z czym chciałabym postawić pytanie, jak Państwo zamierzacie wspierać te rodziny, które żyją w ubóstwie, a jak wiemy, badania również Komisji Europejskiej to potwierdzają, Eurostatu szczególnie, że co piąte dziecko w Polsce żyje w ubóstwie. A więc w rodzinie, gdzie jest bieda, rodzice zwyczajnie mogą nie mieć pieniędzy na wykupienie dekoderu. Proszę uprzejmie o przedstawienie kryteriów i zasad, jakimi Państwo będą kierować się, przyznając kolejne miejsca na multipleksie. Jednocześnie chcę zwrócić Państwa uwagę, że to nie są rzeczy błahe. To są rzeczy bardzo ważne. Dostęp wolnego obywatela do informacji, do programu, który może wybierać. Dlaczego Państwo odbieracie Polakom tę możliwość wyboru, żeby człowiek, biorąc do ręki pilot telewizyjny, decydował, jaką stację wybiera? Proszę się nie bać. Proszę się nie bać, proszę Polakom pozwolić na to, żeby mogli zwyczajnie wybierać. Chciałabym również pana przedstawiciela, pana Dworaka, poprosić, bo pan o wyjaśnienie słów, że odbyły się konsultacje społeczne. Proszę rozszerzyć, co pan rozumie pod pojęciem konsultacji społecznych, skoro 2,5 miliona podpisów nie było dla państwa wystarczającymi i dostatecznymi konsultacjami społecznymi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja tylko już proszę pana posła Kuźmika o zabranie głosu, ale chcę powiedzieć pani Wiśniewski, pani poseł, że ja powiedziałem, że największy marsz na Podkarpaciu odbędzie się w Jarosławiu, a że w Częstochowie będzie większy, to tego sobie też życzymy. Bardzo proszę, zabierze głos pan poseł Kuźmik. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Moje pytania będę kierował do przedstawiciela Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pan minister uchylił tutaj nam rąbka tajemnicy dotyczącego przebiegu tego konkursu na miejsca na multipleksie. Poinformował, że dwa podmioty złożyły wnioski, jeżeli chodzi o to miejsce na program społeczno-religijny. Natomiast niestety nie dowiedzieliśmy się wiele więcej, jeżeli chodzi o te kryteria, którymi będzie kierowała się Krajowa Rada, rozpatrując te wnioski. I mówię o tym ze smutkiem, ponieważ doświadczenia tego pierwszego konkursu w tej sprawie przyprawiają o zawrót głowy. Ja myślę, że gdybyśmy tutaj, zresztą parę razy, nie tylko na tej komisji, było przywoływane zdanie odrębne z sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdzie spora część tego zdania odrębnego była poświęcona właśnie brakowi przejrzystych kryteriów, jakimi kierowała się Rada, podejmując decyzję w sprawie miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam. A mówiąc precyzyjnie, właśnie braku jasnych i przejrzystych kryteriów w tej sprawie. I niestety z tego, co pan minister tutaj powiedział, wydaje się, że brniemy w tym drugim konkursie, Krajowa Rada idzie tą samą drogą. Te kryteria w dalszym ciągu są niejasne. Otóż dlaczego wyciągam taki wniosek, raczej chyba niepochopnie? To jest ta sprawa rzeczywiście konsultacji społecznych i potraktowania tego 2,5 miliona podpisów przez Krajową Radę. Rzeczywiście w sprawozdaniu Krajowej Rady za poprzedni rok te podpisy przecież to są ludzie wymienieni z imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL-u, a więc ludzie precyzyjnie określeni, zostali potraktowani w taki oto sposób, że Krajowa Rada poinformowała, że wpłynęło 67 tysięcy tego rodzaju wniosków, co oznacza, że potraktowano listy podpisów zbiorczo, nawet zapewne ich nie rozpakowując z kopert. Tak nie robi organ państwa wymieniony w Konstytucji. I jeżeli w dalszym ciągu tego rodzaju opinie są przez Krajową Radę podtrzymywane, no to świadczy po prostu zwyczajnie o złej woli. Ja chciałbym jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, że rzeczywiście te podpisy, za tymi podpisami stoją konkretni ludzie. Tu ojciec dyrektor, mówiąc o tym problemie, mówił, że najprawdopodobniej tych podpisów byłoby jeszcze więcej, gdyby nie zwyczajna obawa ludzi o konsekwencje takiego podpisu. Bo rzeczywiście podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, PESEL-u, no jest rzeczywiście pokazaniem wszystkich danych człowieka. I jeżeli te rzeczy są ujawnione, to niestety w polskiej demokracji, 20 parę lat po przemianach, część ludzi obawia się konsekwencji złożenia podpisu pod określoną petycją. To świadczy bardzo źle o polskiej demokracji. I wracam do tych kryteriów jasnych i przejrzystych także dlatego, że Krajowa Rada rozdziela dobra rzadkie. Jeżeli takie miejsce na multipleksie przydzieli, to z tym związane są określone korzyści społeczne, ale i także i finansowe. I dobrze by było, żeby polski parlament, polscy posłowie, senatorowie byli rzetelnie poinformowani, na jakiej podstawie, jakimi kryteriami Rada się posługuje, żeby powiedzmy, taki, starania takiego podmiotu uwzględnić, a jakiegoś innego odrzucić. Nie możemy się tutaj tego niestety na poszczególnych komisjach od państwa doprosić. I wreszcie ostatnia kwestia, ponieważ w jednym z ostatnich posiedzeń, jakiej uczestniczyłem, tego rodzaju głosy posłów zostały określone przez przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako głosy lobbystyczne, więc ja za określonym podmiotem, więc ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że podpisując tutaj listę przed wejściem na tą salę, podpisałem się jednak na liście posłów, nie członków tej komisji, ale posłów, którzy mają prawo, żeby tutaj wejść i zabrać głos. Nie na liście lobbystów, która leżała obok. Proszę państwa, bardzo proszę, żeby przedstawiciele Krajowej Rady, a za nimi także media, nie używali czegoś takiego, bo to jest naprawdę sformułowanie skandaliczne w ustach przedstawicieli organu konstytucyjnego. Posłowie w imieniu swoich wyborców upominają się w Sejmie o bardzo różne rzeczy. O zmiany na rynku pracy, o poprawę opieki medycznej, o poprawę warunków funkcjonowania dla polskiej przedsiębiorczości i w żadnym z tych przypadków nie jesteśmy nazywani lobbystami, ale posłami z określonych okręgów wyborczych, którzy domagają się realizacji takich czy innych postulatów. Więc jeżeli w tym przypadku robimy identycznie, bo nasi wyborcy tego oczekują, żebyśmy się o to upominali, to mówiąc szczerze, nazywanie nas lobbystami, no jest i to w ustach przedstawicieli konstytucyjnego organu, to są wypowiedzi skandaliczne, dlatego prosiłbym, żeby z tą praktyką zerwać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, głos zabierze pani poseł Anna Sobecka. Bardzo proszę, pani poseł.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, naziemna telewizja cyfrowa jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji procesu informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dlatego zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, wolą Sejmu oraz działaniami rządu pani prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pana ministra Michała Boniego, pana ministra Nowaka oraz pana przewodniczącego Dworaka, proces wdrożenia systemu naziemnej telewizji cyfrowej musi być powszechny. Powinien doprowadzić do przyjętych terminach do powstania w Polsce rzeczywistych warunków do realizacji powszechnej medialnej komunikacji społecznej obejmującej wszystkich obywateli, także aktualnych i przyszłych widzów telewizji Trwam. Szanowni państwo, to tylko jednak założenia, a jak przebiega ich realizacja? Pominięcie w postępowaniu koncesyjnym 2,5 miliona podpisów z numerami, z PESEL-em skierowanych do pana przewodniczącego Dworaka, zignorowanie żądań setek tysięcy uczestników, ponad 150 manifestacji w kraju i za granicą, wielokrotnych petycji Episkopatu Polski, protestów instytucji, stowarzyszeń i samorządów wszystkich szczebli, zlekceważenie nawet własnych konsultacji społecznych, których wyniki ze sprawozdania Krajowej Rady za ubiegły rok pragnę zacytować. Przeważająca większość stanowisk wskazała na potrzebę umieszczenia w ofercie multipleksu pierwszego programu telewizji Trwam. Koniec cytatu. W końcu wbrew wielokrotnym zapewnieniom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości indywidualnego odbioru programów satelitarnych, chce się teraz zabronić instalacji anten satelitarnych na budynkach mieszkalnych. W konsekwencji odbiera się setkom tysięcy widzów możliwości odbioru telewizji Trwam za pośrednictwem satelity. Tak informuje portal Gazety Prawnej 16 kwietnia bieżącego roku w artykule pod tytułem Koniec z antenami satelitarnymi. To efekt rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to w dzienniku urzędowym z 2012 roku, pozycja 1289, które weszło w życie 23 lutego bieżącego roku. Rozporządzenie wprowadza obowiązek montażu w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, zbiorczych instalacji umożliwiających odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych nadających na wszystkich multipleksach. A tam niestety nie ma telewizji Trwam. Pragnę przypomnieć, że już ponad 30 lat temu w ramach tak zwanej obrony słuchaczy i widzów przed wpływami uznanej za wrogą propagandę antysocjalistyczną, przede wszystkim Radia Wolna Europa, realizowano program rządowy, program pierwszy. Program ten wprowadzał także obowiązek montażu w budynkach wielorodzinnych instalacji zbiorczych dla odbioru tylko wyznaczonych stacji radiowych i telewizyjnych. Z kolei instalacja na budynku indywidualnej anteny satelitarnej wymagała indywidualnej zgody ówczesnego ministra spraw wewnętrznych. Nic dodać, nic ująć. Szanowni Państwo, czyli to, co mówiła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, że telewizję Trwam będzie można odbierać tak samo, na przykład z talerza satelitarnego zawieszonego na balkonie, mija się z prawdą. Przecież pan Krzysztof Luft mówił wielokrotnie, że Trwam bez multipleksu będzie nadawała tak samo, cytuję. Przejście na nadawanie cyfrowe w najmniejszy sposób nie zmienia telewizji Trwam, która i tak dzisiaj nie jest nadawcą analogowym, ale jak dziesiątki innych nadawców rozprowadzana jest i będzie przez satelitę w sieciach kablowych. A więc teraz panie przewodniczący, mam nadzieję, że pan członek zarządu opowie o tym wszystkim. Zostawiliście nas na lodzie. W blokach nie będzie wolno instalować pojedynczych talerzy satelitarnych, a na multipleksie telewizji Trwam jak dotąd nie ma i mam wielkie obawy, czy kiedykolwiek tam się ona w ogóle znajdzie. Więc krótko mówiąc, panie przewodniczący, zostawiliście kilka milionów widzów tej katolickiej stacji na amen. Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że przywołane działania podejmowane wbrew konstytucji, wolności słowa, z rażącym naruszeniem prawa przede wszystkim artykułu 7, artykułu 8 i artykułu 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego skutkują utratą zaufania społecznego do wyżej wymienionych osób i organów państwa i mogą doprowadzić do unijnych sankcji finansowych. Szanowni Państwo, chcę także postawić kilka pytań urzędnikom odpowiedzialnym za wdrożenie systemu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Pytanie pierwsze do pani prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Kto odpowiada za zgodną z harmonogramem realizację wymagań techniczno-eksploatacyjnych, warunków technicznych umożliwiających przejście telewizji polskiej z MUX 1 na MUX 3? Pytanie do pana ministra Boniego lub też do pani minister Olszewskiej. Czy Telewizja Polska zwolni miejsce na MUX1 nie później niż 28 kwietnia 2014 roku? I czy to nastąpi przed zapowiadanym przez pana ministra przejściem do Parlamentu Europejskiego i w konsekwencji pana ministra odejściem z rządu? Czy wykluczenie z dostępu do systemu naziemnej telewizji cyfrowej 2,5 miliona obywateli Rzeczypospolitej Polskiej może spowodować sankcje finansowe ze strony Unii Europejskiej? Przecież sprawa dyskryminacji telewizji Trwam jest już znana w samej Brukseli, gdzie w Parlamencie Europejskim odbyło się publiczne wysłuchanie w sprawie wolności słowa w Polsce, którego głównym punktem była właśnie debata o telewizji Trwam. Pytanie do pana przewodniczącego Dworaka. Czy narastająca utrata społecznego zaufania do pana przewodniczącego i członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, widoczna we wszystkich 150 manifestacjach, ostatnio 7 kwietnia bieżącego roku w Świeciu nad Wisłą, 14 kwietnia bieżącego roku w Bytowie i Olsztynie, może skutkować, iż w świadomości społecznej Polaków Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie jawić się wyłącznie jako organ polityczny, którego funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym jest już przeżytkiem. I pytanie drugie. Ilu z przesłanych pana przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji listów z 2,5 milionami podpisów z PSL-ami obywateli otworzył pan i przeczytał? I pytanie trzecie do wszystkich urzędników odpowiedzialnych za przebieg procesu cyfryzacji w Polsce oraz do posłów koalicji rządzącej. Czy nie uważacie państwo, że najwyższy czas na zerwanie kurtyny milczenia i publiczne przeproszenie milionów polskich obywateli za to, co zrobiliście z ich ukochaną telewizją Trwam? I to w państwie, o którym chcemy mówić, że jest demokratyczne. Polacy mają jednak wielkie serca, a w nich wiele miłości, choć mówiąc szczerze, łatwiej jest odbudować zburzone miasto niż zburzone zaufanie. Myślę jednak, że jeśli popełnione błędy zostałyby naprawione i ludzie trzymający w swych dłoniach pieczątki rozpoczęliby wreszcie narodowy dialog na merytoryczne argumenty, zaczęliby chronić, a nie dyskryminować katolików, to mimo wszystko mogą liczyć w przyszłości na przebaczenie ze strony tych, których tak bardzo skrzywdzili. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Następny był tu zapisany do głosu pan poseł Małecki. Bardzo proszę, panie pośle.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, pozwolę sobie zwrócić uwagę na fakt, że zabetonowanie multipleksu pomiędzy wiodących graczy to jest jedno niebezpieczeństwo monopolizacji rynku, natomiast równie niepokojące jest także radykalne obniżenie jakości programów. W tym zakresie polecałbym między innymi tekst pani poseł Barbary Bubuli z naszego dziennika w ostatnim czasie, gdzie analizowała treści przekazywane przez wiadomości telewizji publicznej. Pani poseł Anna Sobecka też zabierała w tym temacie głos na komisji. Pozwólcie państwo, że podam dane dotyczące badania zainteresowania kulturą wśród Polaków. Niemal 3/4 badanych deklaruje, że nie interesuje się tą dziedziną życia. To są badania ARC Rynek i Opinia za lata 2010-2012. Natomiast wśród tych osób, które zadeklarowały, że interesują się kulturą, za najbardziej popularny kontakt z kulturą uznają oglądanie telewizji. Stąd czerpią wiedzę o kulturze. Mówię o tym między innymi dlatego, że pan Stefan Pastuszka z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powiedział, że panowie z Krajowej Rady za podstawowe czynniki wpływające, decydujące o wyborze nadawców na multiplex, uznaliście te, które wpływają na osobowość człowieka. I szanowni państwo, jak to się ma do tego, że na multiplexie znalazły się stacje, które prezentują jedynie rozrywkę i to mówiąc tak najłagodniej, tą nie najwyższych lotów. Przykładem może być SKTV. Pozwólcie państwo, że zacytuję fragment reklamy programu Paparazzi. Godzina projekcji tego programu idealna dla młodzieży i dzieci, niedziela o godzinie 11. Chcesz wiedzieć, co robią gwiazdy, kiedy nikt nie patrzy? Gdzie bywają? Co jedzą? Co robią i z kim to robią? Oglądaj Paparazzi w niedzielę o 11. Szanowni państwo, czy skandale obyczajowe celebrytów to jest właściwy wzór dla dzieci i młodzieży? Być może jest takie zapotrzebowanie na podobne programy, tylko chciałbym zapytać, dlaczego te programy mają ukazywać się na kredyt finansowany z pieniędzy podatników? Przecież, żeby SKTV znalazła się na multiplexie i mogła nadawać, i mogła informować nas o tym, co robią gwiazdy wtedy, kiedy nikt na nie nie patrzy, pan Jan Dworak udzielił im kredytu 7,3 miliona złotych na 94 raty. Kolejny nadawca, stawka z programem TTV, czyli Twoja Telewizja. Reklama seks-shopów, zalety cyberseksu, w przerwach okultyzm, ezoteryka, magia. Kredyt 10,8 milionów złotych na 114 rat, udzielony przez pana Jana Dworaka. I chciałbym zapytać, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji analizuje, w jaki sposób zmieniły się proporcje programów, które promują kulturę, promują polską kulturę, które podnoszą wartości ważne dla rozwoju człowieka, ważne dla rozwoju szczególnie młodego pokolenia i jaka jest proporcja tych programów, które mają to w ofercie wobec zalewu tandetą promowaną przez niektórych nadawców. Ja nie poruszam już tutaj programu Polo TV, bowiem to trzeba mieć gust akurat do tej muzyki, natomiast też nie można powiedzieć, żeby muzyka disco polo była szczególnym nośnikiem polskiej kultury. Natomiast chciałbym podziękować panu Janowi Dworakowi za reakcję na monopolistyczne praktyki platformy NC+. Pan Jan Dworak 9 kwietnia na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zamieścił stanowisko, że Krajowa Rada, kierując się ustawową zasadą ochrony interesu odbiorców, uznaje, że jednostronne zmiany wprowadzane w umowach z abonentami spółek Kanał Plus Cyfrowy i ITI Neovision po fuzji ich platform Cyfra Plus oraz platformy N nie uwzględniły potrzeb odbiorców i społecznych oczekiwań w zakresie korzystania z pluralistycznej zawartości mediów elektronicznych. I proszę państwa, tu proszę o szczególną uwagę, bowiem pan Jan Dworak zauważył, że brak szacunku dla odbiorców wyrażony jednostronnym narzuceniem woli przedsiębiorcy stał się przyczyną społecznego protestu. Szanowni państwo, jak ten protest się objawił? Otóż abonenci na portalu społecznościowym Facebook utworzyli profil protestacyjny, który w krótkim czasie skupił ponad 65 tysięcy użytkowników. To jest cały czas cytat z pana Jana Dworaka. Ja cieszę się, że klienci tych firm w sposób zorganizowany zaprotestowali. Natomiast konto, a nawet kilka kont jednej osoby na portalu społecznościowym, to jest zupełnie coś innego niż podpisanie się własnym imieniem, nazwiskiem z podaniem adresu i numeru PESEL. Konto można założyć pod pseudonimem, pod kilkoma pseudonimami, firmowe, osobiste, i zrobić to w kilka minut. I pana przewodniczącego Jana Dworaka poruszyło tu 65 tysięcy osób w internecie. Ja nie widziałem takiego poruszenia u pana Jana Dworaka, kiedy dotarło do niego 2,5 miliona podpisów w sprawie Telewizji Trwam, protestujących przeciw dyskryminacji Telewizji Trwam. Przy tej okazji chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną sprawę. Otóż osobom aktywnym na portalach społecznościowych nie grozi wykluczenie cyfrowe. One dobrze poruszają się w świecie elektronicznym. Natomiast listy, które docierały do pana Jana Dworaka z podpisami, były przesyłane tradycyjną drogą, czyli wśród nadawców tych listów znalazły się także osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, i to im w sposób szczególny należało podać dłoń i o te osoby zadbać. Natomiast dysproporcja w reakcji pana Dworaka na akcję internetową i na zwykłe listy, może, ja już nie mówię o skali tych obu akcji, może nasuwać przypuszczenia o tym, że dyskryminowane są osoby ze względu na formę komunikacji. Czyli dyskryminowani są przedstawiciele tych grup społecznych, którzy nie korzystają z nowoczesnych technologii. I jeszcze kolejne tematy. Chciałbym zapytać, zresztą o ile pamiętam, pan poseł Kuźmiuk poruszał już ten temat, ale także chciałbym znać harmonogram działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wyłaniania nadawców w obecnym konkursie. Według jakich kryteriów będziecie państwo oceniali? Kolejny raz zapytam, czy te kryteria zostały podane do publicznej wiadomości, kiedy zostały podane i jakie wagi, jaka punktacja tych kryteriów. Myślę, że każdy idący na egzamin chciałby wiedzieć, jak zostanie oceniony. Nawet zwykły egzamin na prawo jazdy, o ile się dobrze orientuję, to już jest przeprowadzany w obecności kamery, żeby nie zarzucić nikomu stronniczości. I proszę państwa, jeszcze jedna sprawa. Miałem nadzieję, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji pojawi się przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Jan Dworak, który no niestety unika nas ostatnio, unika parlamentarzystów. Chciałbym zapytać pana Dworaka w związku z tym, że na ostatniej komisji byłem jedną z osób, do których skierował słowa, że jesteśmy lobbystami w sprawie Telewizji Trwam. Jako poseł wypełniam swój mandat, robię to jak najlepiej, uważam, że jest Telewizja Trwam dyskryminowana. Natomiast przy tej okazji chciałbym skierować do pana Dworaka za pośrednictwem pana Stefana Pastuszki, przedstawiciela Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na dzisiejszym posiedzeniu. Chciałbym skierować do pana Jana Dworaka pytanie. Pan Jan Dworak, przypomnę, że wyszedł z posiedzenia jednej z komisji sejmowych na początku tego roku, ponieważ nie chciał brać udziału w komisji, na której znajdowali się przedstawiciele Fundacji Lux Veritatis. I chciałbym zapytać, czy pan Jan Dworak był tak samo pryncypialny, kiedy 25 października 2011 roku pojawił się na hucznym otwarciu studia ATM pod warszawskim Wawrze. Było to w czasie, kiedy ATM nie wypełniał wymogów koncesji przyznanej notabene przez pana Jana Dworaka. Natomiast według mojej wiedzy na posiedzeniu, na tym spotkaniu, na tej hucznej imprezie, gdzie pan Jan Dworak otwierał studio ATM-u, bawiło się około 300 osób z branży. Z branży telewizyjnej, rozrywkowej. Chciałbym wiedzieć, czy wśród gości, którzy pojawili się jako goście ATM-u, byli przedstawiciele spółek Stawka i Lemon Records. Pytam o to dlatego, że dzień po tej imprezie Pan Jan Dworak podjął niezwykle kontrowersyjną decyzję. Otóż obu tym spółkom rozłożył na raty opłaty koncesyjne w wysokości blisko 11 milionów złotych na 114 rat. Chciałbym wiedzieć, czy ci przedstawiciele tych spółek pojawili się na wspólnym bankiecie z panem Janem Dworakiem, przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 25 października 2011 roku na otwarciu studia ATM. I ostatnie pytanie. Czy abonament telewizyjny, radiowo-telewizyjny będzie ściągany także od osób, do których nie dociera sygnał telewizji cyfrowej, a na przykład odbierają sygnał czeskiej telewizji? Pytam o to w kontekście orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, że kontrola opłacania abonamentu może się odbywać bez wcześniejszego uprzedzenia przedsiębiorcy. Czy ściąganie abonamentu będzie kierowane do tych osób, u których nie ma telewizji po przejściu na telewizję cyfrową? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu posłowi. Ja tylko chcę do tego dodać, że pan poseł chyba tam zmienił jak gdyby pytanie, że egzaminowany chciałby wiedzieć, jak zostanie oceniony. Myślę, że chyba inaczej. Tam na pewno chodziło według jakich kryteriów zostanie oceniony egzaminowany, a w tej sprawie szczególnie to chodzi o to, według jakich kryteriów zostanie oceniony wniosek o przyznanie miejsca na cyfrowym multipleksie. Chyba tak, tak panie pośle?
Tak, panie przewodniczący, oczywiście chodziło mi, bo o wynik oceny. Wynik oceny jest sprawą, powiedzmy, wtórną pod kątem rozstrzygania tego, według jakich kryteriów ta ocena zostanie wydana. Co należy spełnić, do czego należy się przygotować, aby wiedzieć, że jeżeli spełni się kryteria, to wyjdzie się z uśmiechem, zaliczając egzamin.
Super, dziękuję bardzo panie pośle. Kolejny do głosu był zapisany pan poseł Jacek Bogucki. Bardzo proszę panie pośle.
Panie przewodniczący, wrócę do problemu, który poruszyła pani poseł Beata Kempa. Od dłuższego czasu do mojego biura poselskiego zwracają się mieszkańcy mojej ziemi z problemem takim, iż wiele miesięcy temu zwrócili się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z wnioskiem dotyczącym rozpatrywania wniosku o przyznanie miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam. Zwrócili się z wnioskiem zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, podając swoje dane osobowe i czekają na odpowiedź. W swoim życiu zawodowym kilkadziesiąt tysięcy razy wydawałem decyzje administracyjne, podpisywałem pisma zgodne z kodeksem postępowania administracyjnego. Przekazałem tę sprawę prawnikom, którzy odpowiedzieli jednoznacznie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podlega w całej rozciągłości kodeksowi postępowania administracyjnego. Krajową Radę Radiofonii i Telewizji obowiązuje dział 7 tego kodeksu, skargi i wnioski. W ciągu 14 dni na każdy wniosek i skargę ma obowiązek odpowiedzieć. 2,5 miliona razy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji złamała prawo, nie odpowiadając na żaden z tych wniosków, bo o istocie skargi decyduje nie forma, ale sens tej skargi. O istocie, czy zaliczyć do skargi lub do wniosku pismo, decyduje to, co w niej zostało zawarte. Te pisma spełniały ten wymóg. Nie ma żadnego przepisu, który pozwoliłby Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji pozostawić te pisma bez rozpatrzenia. Chciałbym uzyskać odpowiedź na piśmie, dlaczego tak się stało. Mam już przygotowaną skargę na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tą skargę przekażę tym, którzy się do mnie z tym wnioskiem zwrócili, ale oświadczam także, że przekażę każdemu Polakowi, który zechce bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaskarżyć. Jak w państwie prawa, jak w państwie prawa konstytucyjny organ państwa może traktować 2,5 miliona obywateli, łamiąc kodeks postępowania administracyjnego? Chciałbym dodać, że od 2011 roku obowiązują także przepisy, które pracownika takiego organu, który dopuścił do zaniechania pozwalają ukarać. A więc albo pan Jan Dworak, albo osoba, która pozostawiła bez rozpatrzenia te wnioski w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, odpowiedzialna jest za 2,5 miliona razy złamane obowiązujące w Polsce prawo. Mam nadzieję, że ten problem zostanie wyjaśniony, bo jest on problemem poważnym i rzeczywiście to nie jest kwestia tylko lobbowania, jakby to próbujecie określić. To jest kwestia podstawowych praw obywatelskich, podstawowych praw mieszkańców Polski do tego, aby do każdego organu państwa występować ze skargą, z wnioskiem, z odpowiednim pismem, ale także prawa do uzyskania odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że w tym wypadku pan Pastuszka przekaże panu prezesowi Dworakowi, że no przecież 2,5 miliona razy odpisywać to braknie przecież tuszu u was w Krajowej Radzie. Ja myślę, że lepiej podjąć tą decyzję, na którą czekamy. Czekają miliony Polaków, katolików, także myślę, że chyba było to lepiej. Ale tak, przystąpimy dalej do dyskusji. Następna osoba zapisana to jest pani poseł Barbara Bobula. Bardzo proszę, pani poseł.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja, ponieważ już późna pora, to postaram się maksymalnie skrócić swoją wypowiedź i ograniczę się tylko do trzech kwestii. Pierwsza sprawa, najważniejsza, o której, która przewijała się tutaj już w różnych wypowiedziach, to jest kwestia czasu. Oczywiście termin rozstrzygnięcia zapełnienia tego pierwszego multipleksu, mamy w tej chwili drugą rocznicę tego nieszczęsnego pierwszego rozstrzygnięcia, którym odrzucony został przez Krajową Radę wniosek telewizji Trwam, nie pozostaje bez wpływu na dwie kwestie. Oczywiście bardzo ważną kwestię społeczną, kwestię wolności słowa i dostępu katolików do mediów, ale również kwestię rynkową, dlatego że mam przed sobą najnowsze badania AGB Nielsen oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce i proszę państwa, 15 miejsc spośród pierwszej dwudziestki zajmują te stacje, które dostały miejsce w multipleksie. Czyli wykształciła się w ciągu tych dwóch lat pewna ekstraklasa w cudzysłowie stacji telewizyjnych, do której weszły dotychczas nawet nieistniejące stacje prezentujące bardzo słaby merytorycznie program, ale jednak przez sam fakt wejścia i bycia na bezpłatnym multipleksie cyfrowym, docierania do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, uzyskały pewnego rodzaju bonus w postaci zaciekawienia widzów i zainteresowania ich i przez to ci ludzie zaczęli te stacje oglądać i to wychodzi bardzo wyraźnie w badaniach i ma wpływ na zyski tych stacji telewizyjnych. Dość powiedzieć, że niektóre z nich mają już około 1% oglądalności, a nie istniały jeszcze przed półtora rokiem. W ogóle nie istniały na rynku. I dlatego czynnik czasu jest tutaj niesłychanie istotny i zwłaszcza, że następują kolejne wyłączenia telewizji. I co się dzieje? Widzowie w kolejnych województwach napotykają w eterze nową jakość w postaci telewizji cyfrowej i tam napotykają tych stacji kilkanaście, które już są, a nie napotykają telewizji Trwam, dlatego że jej tam po prostu do tej pory nie ma. I dlatego każdy miesiąc zwłoki w rozstrzygnięciu, nie mówiąc o tym złu, co się stało dwa lata temu, oznacza tak naprawdę, nawet jeżeli dojdzie kiedyś, co daj Boże, do tego dobrego rozwiązania, oznacza straty w zakresie możliwości pozyskania nowych widzów dla tej właśnie telewizji. I dlatego pytanie zasadnicze i krótkie jest takie, i tą pani minister i do pana ministra, przedstawiciela Krajowej Rady, kiedy to rozstrzygnięcie nastąpi, dlatego że mamy obawy co do tego, że to rozstrzygnięcie będzie przeciągane w czasie do momentu, kiedy już wszyscy widzowie przyzwyczają się, że nie ma telewizji Trwam w naziemnym, bezpłatnym multipleksie cyfrowym. Drugie pytanie dotyczy tego, jak zostały skutecznie wydane pieniądze z budżetu państwa na promocję telewizji cyfrowej wśród widzów. Mam przed sobą wydruki czterech ulotek informacyjnych dla 4 różnych województw, może nawet dla 5. I proszę Państwa, można łatwo zauważyć, że jest tutaj straszliwy chaos. Każda z tych ulotek jest w innym kolorze, według innego układu, z innymi logami i z innymi informacjami. Nie było czegoś takiego jak skoordynowana akcja państwowa, która by dała, choćby wydała jeden raz pieniądze na projekt z podmienianiem tylko danych, które są dla danego województwa. Ktoś wziął za każdym razem osobne pieniądze za zaprojektowanie tych materiałów informacyjnych, bo to są za każdym razem całkowicie inne projekty. Według innych układów, z innymi informacjami, z innymi znakami graficznymi, z inną zawartością. I pytanie jest następujące, czy prawdą jest, że ministerstwo nie wykorzystało w zeszłym roku limitu blisko 6 milionów złotych, jakie zostały zagwarantowane w ustawie o wdrożeniu telewizji cyfrowej? I czy prawdą jest, że brakuje tych pieniędzy w roku bieżącym, który zagwarantowane były tylko 1 milion złotych na akcję informacyjną w zakresie telewizji cyfrowej? I to jest drugi segment tego mojego pytania, bo wydaje mi się, że to, czy racjonalnie zostały wydane te bardzo szczupłe, nawet można powiedzieć bardzo ograniczone pieniądze na promocję telewizji cyfrowej, to jest, myślę, pytanie zasadne. I trzecia sprawa to jest pytanie, które zadawałam na posiedzeniu Komisji Administracji i Cyfryzacji. Czy rząd wie, w ilu konkretnie, w jakim odsetku gospodarstw domowych w Polsce rzeczywiście są odbiorniki telewizji cyfrowej? Czy rząd wie, jakie jest nasycenie odbiornikami telewizji cyfrowej w gospodarstwach domowych? Jeżeli tak, to jeżeli wie, to w ilu jest takie nasycenie i czy będzie to wiedział przed wyłączeniem całkowitym telewizji analogowej w Polsce? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan przewodniczący Solidarnej Polski, pan Arkadiusz Mularczyk. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, 2 lata temu wydarzyła się sytuacja związana z nieprzyznaniem koncesji miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam. Wywołało to szereg reperkusji, między innymi taki jak na przykład złożenie wniosku do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o postawienie przed Trybunałem Stanu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Spowodowało to także szereg, dziesiątki niemalże komisji sejmowych, protesty, podpisy, setki marszy w całym kraju. O tym wszystkim mówili już moi przedmówcy, natomiast stoimy rzeczywiście przed decyzją, która ma znaczenie kluczowe. Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nadal będzie w pewien sposób nierówny, dyskryminujący traktowała telewizję Trwam, która jest najpopularniejszą telewizją o charakterze społeczno-religijnym w naszym kraju, czy też ten proces będzie transparentny i przejrzysty? Ja przypomnę, że telewizja Trwam, czy Fundacja Lux wystąpiła o miejsce na multipleksie w lutym, pod koniec lutego, i zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego jest termin 1 miesiąca na załatwienie sprawy, a w szczególnych sytuacjach przepis mówi o 2 miesiącach. Za kilka dni nastąpi termin 2 miesięcy. Mam w związku z powyższym pytanie, bo to jest sprawa, myślę, kluczowa i z punktu widzenia i wnioskodawcy, i odbiorców telewizji Trwam, i osób zainteresowanych, a także nas wszystkich, którzy tej sprawie się bacznie przyglądają. Czy Krajowa Rada poinformowała Fundację o przyczynach nierozpoznania sprawy w ciągu 1 miesiąca oraz czy zostanie wydana decyzja administracyjna w terminie 2 miesięcy? Bo zbliżamy się już niezwłocznie do tego terminu. I czy Krajowa Rada poinformuje o rozstrzygnięciu sprawy w ciągu tych 2 miesięcy wnioskodawcy, czyli fundacji oraz opinię publiczną? No jest to sprawa, na której rozstrzygnięcie czeka, nie waham się to użyć, kilka milionów Polaków. Bo wiemy, że w poprzednim procesie koncesyjnym nie była fundacja informowana. W tym czasie następowały zmiany decyzji, co wpływało na nierówne traktowanie fundacji w tym postępowaniu koncesyjnym. Dlatego mam tutaj pytanie do pana członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy te przepisy KP będą przestrzegane, oraz do przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czy w tym zakresie jest wiedza, czy ewentualnie jakiś nadzór, czy kontrola przestrzegania przepisów KPA przez tą instytucję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, także to bardzo ważne. Chcę tutaj tylko zaznaczyć, że pan przewodniczący jest mecenasem, adwokatem, także warto pamiętać o tych terminach. Następna osoba, bardzo proszę, pani Elżbieta Kruk. Pani poseł, bardzo proszę.
Pani przewodniczący, Wysoka Komisja, szanowni goście. Właściwie większość wątków już została wyczerpana w dotychczasowej debacie, więc ja tylko tak króciutko wyrażę ubolewanie, że już nie pierwszy raz się spotykamy, omawiając bardzo istotny proces i fundamentalny. On musi być pod kontrolą, pod nadzorem parlamentu również, więc nie podważam jakby powodu tych spotkań, ale wyrażam ubolewanie, że one nie wnoszą tak naprawdę nic nowego. My się dowiadujemy oczywiście, że tam dalej te wyłączenia idą zgodnie z harmonogramem, że kolejny artykuł został ogłoszony na temat cyfryzacji w kolejnym dzienniku ogólnopolskim. Nie wiemy dlaczego w tym, nie wiemy co dalej. Ale to jest pytanie przede wszystkim, myślę, że do pani minister Małgorzaty Olszewskiej. Kiedy usłyszymy w końcu, jaka jest wizja cyfryzacji w Polsce, wizja rynku docelowego. Tutaj w informacjach mamy podkreślenie, że cyfryzacja przebiega zgodnie z wytycznymi planu wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce oraz ustawy o wdrażaniu naziemnej telewizji cyfrowej, ale ja przypominam Państwu, że ustawa i plan opisują i regulują tylko pierwszy etap cyfryzacji, czyli do momentu wyłączenia analogu, nic nie mówią o tym, do czego my zmierzamy. Skutkiem tego nie mamy też kryteriów i nie możemy się doprosić kryteriów od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Gdyby taka strategia całościowa była przez państwo polskie wypracowana, nie musielibyśmy tu wypraszać członków Krajowej Rady Radiofonii i o te kryteria, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musiałaby się w tę strategię państwa wpisać. Mamy tutaj do czynienia w związku z tym z kolejnym polem abdykacji państwa polskiego z bardzo ważnych obowiązków istotnych, fundamentalnych dla funkcjonowania państwa, bo decydujących o kształcie rynku. Jest to w pewien sposób zrozumiałe, że nadawcy komercyjni na ziemi blokują ten proces. Robią to we własnym interesie. Ale dlaczego pozwala na to państwo polskie? No tego nie wiemy i nie możemy się jakby doprosić odpowiedzi na podstawowe pytania w tym zakresie. Także pani minister, czy już coś wiemy? Mamy jakieś przymiarki do tego, jak ma wyglądać całościowo ten rynek? Czy może pani nam powiedzieć jakiś termin, kiedy możemy się spodziewać informacji w tym zakresie? Trudno nam ocenić, w tej chwili możemy ocenić negatywnie proces cyfryzacji pod względem konsekwencji zarówno w jego rozbudowie pluralizmu na tym rynku, pluralizmu kapitałowego, informacyjnego, jak i programowego. No, efekty mamy żałosne. Mamy nadzieję, bo jeszcze jest trochę miejsca tutaj, wyrażam taką nadzieję, że tutaj i państwo, i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dadzą z siebie wszystko, aby tę zaniechanie i zaniedbanie bardzo istotne dla tego rynku wypełnić. Pytanie do przedstawiciela Krajowej Rady, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dlaczego tutaj mamy do czynienia z takim zaniechaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Czy dlatego, że nie chce się przyznać do tych kryteriów rozstrzygnięcia procesu, tego drugiego procesu postępowania na ostatnie 4 miejsca na multipleksie? Zawsze, w całej historii swojego istnienia, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która oczywiście nie ma inicjatywy legislacyjnej, nie ma możliwości sprawczych, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w zakresie strategii ogólnopaństwowych. Zawsze występowała ze swoimi stanowiskami, wyrażała swoje opinie w tym zakresie. Kiedy doczekamy się takiego stanowiska Krajowej Rady i kiedy Krajowa Rada tutaj nam, posłom, przedstawi swój pogląd na ten temat, jak powinien ostatecznie wyglądać kształt rynku telewizji naziemnej już po zakończeniu całego procesu cyfryzacji, po wykorzystaniu wszystkich częstotliwości możliwych w tej chwili do wykorzystywania na rzecz tego procesu, ile tych częstotliwości i tak dalej. Panie Przewodniczący, ja nie jestem członkiem tej komisji, jestem gościem na tym posiedzeniu, jednak wnoszę pod rozwagę prezydium komisji o przyjęcie czy o podjęcie uchwały, czy to chyba nie będzie uchwała, to już bym musiała się zapytać, jaką to drogą legislatora, w każdym bądź razie o nieprzyjęcie tej informacji. Nie mamy odpowiedzi na pytanie, jak zostały wydane pieniądze na informacje, bo to są jakieś ogólniki. Nie mamy odpowiedzi, dlaczego takie, a nie inne drogi promocji cyfryzacji przyjęto. Tu pani poseł Bumbula pokazywała, jak wygląda chaotycznie proces informacyjny w ulotkach i wszelkiego rodzaju drukach. Nie wiemy dlaczego na przykład do publikacji w dziennikach ogólnych, dlaczego w ogólnopolskim zakresie publikuje się te informacje, na przykład w Gazecie Wyborczej, na przykład w Superekspresie. Ja nie neguję, że nie można. Tylko dlaczego akurat w tych dziennikach? Przecież wszyscy doskonale wiemy, że jeśli chodzi o Superekspres, to tutaj mamy konflikt interesu. Bo jest to jeden z właścicielem Superekspresu, jest ten sam właściciel, jest właścicielem Eski TV i Polo TV, istotnie zainteresowany promocją własnych produktów na tym rynku. Nie wiemy, oczywiście, bo tutaj mamy informację, że tam, gdzie nastąpiły wykończenia, zasięgiem objęto ponad 90% populacji kraju. Nie wiemy, ale ja bardzo przepraszam. Przeszkadzam państwu chyba.
Przepraszam, ale po prostu pani poseł zgłosiła wniosek o nieprzyjęcie tej informacji. My tutaj konsultujemy, żeby zgodnie z regulaminem go tutaj później przedstawić.
Dziękuję serdecznie.
Komisji.
Mamy taką informację, że zasięgiem objętym jest tam na terenie tych wyłączeń 90% populacji kraju, tylko że przecież wszyscy wiemy, państwo wiecie, że to nam nic nie mówi. Było zobowiązanie, słyszeliśmy, że już w tamtym roku mają być przeprowadzone badania, jaki jest realny dostęp w gospodarstwach domowych do cyfrowego sygnału, czy są tam po prostu odbiorniki. Gdzie są wyniki tych badań, pani minister? Bo oczywiście nie ma pani prezes z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, więc nie wiem, komu nawet zadać to pytanie. Także tutaj nic, te informacje, panie przewodniczący, szanowna komisjo, nie wniosły nic do naszej wiedzy o cyfryzacji nowego. I myślę, że jedyne, co komisja może zrobić, to nie przyjąć ich do wiadomości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Myślę, że będziemy jeszcze dyskutować na temat, czy przyjąć, czy nie przyjąć. Natomiast ja tutaj chcę jak gdyby odnieść się do wypowiedzi pani poseł odnośnie tego, że spotykamy się na Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Nic z tego nie wychodzi. Ja chcę powiedzieć, że jest to jedyna komisja w parlamencie, która podjęła w powyższej sprawie dezyderat, która podjęła przede wszystkim bardzo ważny wniosek, który był skierowany o przeprowadzenie kontroli przez NIK w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ja chcę powiedzieć również, że w ubiegłym roku na ten temat Sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zajmowała się 6 razy. W tym roku zajmujemy się oczywiście pierwszy raz zgodnie z naszym planem pracy, natomiast kolejne w tym zakresie będziemy mieć posiedzenie pod koniec maja. Czyli dlaczego tak się spotykamy? Przecież będzie za chwilę wyłączony całkowicie w lipcu tego roku sygnał cyfrowy, więc w związku z tym analogowy i będzie, prawda, zastąpiony cyfrowym. Więc w związku z tym my musimy na bieżąco kontrolować. Tak żeśmy się umówili z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Wobec powyższego to robimy, więc w związku z tym nie można zarzucać nam jedynej komisji, która podjęła tyle ważnych wniosków, a przede wszystkim dezyderat i wniosek. Więc wie pani, tutaj trochę by to było jak gdyby no nie takie trochę uczciwe w stosunku do komisji, także bardzo proszę.
Przepraszam, ja od razu przerwę. Panie przewodniczący, to bardzo dobrze, że ta komisja i inne się spotykają i ja to powiedziałam. To nie jest zarzut do komisji sejmowych, wprost przeciwnie. Ja przypomnę, że jeden projekt uchwały o kontroli NIK-u jest zadołowany w Sejmie przez koalicję, prawda, przez panią marszałek. Odbyło się pierwsze czytanie w połączonych komisjach kultury i kontroli państwowej i nic, nie ma kontynuacji, czyli parlament nie wykorzystuje podstawowego narzędzia, jakie ma, czyli Najwyższej Izby Kontroli do sprawdzania pewnych rzeczy. Robimy to my tutaj w komisjach i ja tego, panie przewodniczący, trzeba było uważnie słuchać mojej wypowiedzi. Broń, panie Boże, nie zarzucałam tej komisji.
Czyli pani...
Oczekuję informacji od drugiej strony.
To znaczy, że pani poseł docenia wysiłek Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejna osoba zapisana do głosu to był pan poseł Andrzej Jaworski. Bardzo proszę. Proszę, panie pośle.
Dziękuję, panie przewodniczący. Mam dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie do pani minister. Chciałbym się dowiedzieć szczegółowo, jakie były wszystkie koszty informacji, informowania społeczeństwa o wdrażaniu cyfryzacji, ale dokładnie wszystkie z podziałem też na odbiorców tych kwot. I tutaj myślę, że jeżeli pani nie ma tych danych dzisiaj, to bym prosił panią przewodniczącą, by posłowie tą informację dostali. Także zaznaczeniem, według jakiego trybu te kwoty były wydawane. Natomiast główne pytanie chciałbym skierować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie ma niestety pana przewodniczącego Dworaka, jest z nami pan profesor. Panie profesorze, te pytania może będą ostro, one nie powinny być kierowane do pana, tylko do przewodniczącego, ale myślę, że będzie pan tak łaskawy, że przewodniczącemu je przekaże i dzięki temu będziemy mogli odpowiedzi uzyskać. Pierwsze pytanie dotyczy relacji przewodniczącego Jana Dworaka i pana prezydenta Komorowskiego. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że na pierwszej komisji, która zajmowała się tym tematem, na moje pytanie, czy pan przewodniczący swoje decyzje konsultuje z prezydentem, premierem, padła odpowiedź twierdząca. Później natomiast na różnych komisjach, w różnych wypowiedziach pan przewodniczący Dworak odciął się od tej swojej pierwszej wypowiedzi i dawał do zrozumienia, że te relacje są tylko i wyłącznie relacjami służbowymi. Ja nie mówię, że kontakty polityków, urzędników, także prywatne są czymś złym, natomiast w momencie, kiedy następuje tak ważny proces przy tak dużym publicznym zniecierpliwieniu i występowaniu milionów obywateli niezgadzających się na takie, a nie inne działanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a przede wszystkim jej przewodniczącego, myślę, że opinia społeczna powinna poznać, jak te relacje wyglądają, jaka jest prawda. Tym bardziej, że można było znaleźć wiele ciekawych fotografii w internecie pokazujących bliskość tych relacji, chociażby taką, gdzie prezydent Komorowski nosi stoły i krzesła, a przewodniczący Dworak się temu tylko przygląda i nawet nie jest w stanie, nie chce w żaden sposób tutaj wykazać jakiejkolwiek pomocy, co jest no, elementem w samym sobie, ale to nie jest jakaś moja fanaberia, bo rzeczywiście takie zdjęcia są zamieszczane i one pokazują, że jednak te relacje muszą być dosyć bliskie. Ale mam też pytanie merytoryczne, bo merytoryka jest podstawą funkcjonowania parlamentarzystów. Ja z olbrzymim zdziwieniem zaobserwowałem, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nic nie chce powiedzieć na temat zasad i kryteriów przyznawania koncesji wcześniej czy teraz. I właściwie do grudnia zeszłego roku można byłoby się spodziewać, że te informacje nie zostaną przedstawione z różnych względów, głównie politycznych. Natomiast o dziwo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 28 grudnia poinformowała tuż przed nowym rokiem obywateli, że poddała się standardom ISO 9001, bardzo konkretnej certyfikacji międzynarodowej. Na stronie do dzisiaj można ten certyfikat zobaczyć. Krajowa Rada jest z tego dumna. Najpierw byłem zdziwiony, że państwowa instytucja postanawia się poddać badaniom przez prywatną firmę i szczycić się, że pewne procedury zostały wdrożone, ale te procedury zostały wdrożone jeszcze na dodatek w związku z udzielaniem koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. I w związku z powyższym międzynarodowa firma, która ten certyfikat wydaje, jest zobowiązana także do stałego badania, czy wszystkie procedury, procesy związane z posiadaniem takiego certyfikatu mają nadal zastosowanie. Nie jest żadną tajemnicą wszystkie firmy, które o tego typu dokumenty zabiegają, że te standardy są bardzo konkretne, jest ich 8. I zgodnie z tymi zapisami międzynarodowymi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie tylko, że powinna udostępnić bardzo szczegółowe zasady i kryteria, ale także udostępnić zainteresowanym kalendarium postępowania. W przeciwnym razie może oznaczać, że już kilka dni po uzyskaniu tego certyfikatu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przestała go stosować i byłoby chyba dużą ujmą i dyshonorem, gdyby w tej chwili Krajowa Rada ten certyfikat straciła. Jeżeli stosuje, to bym prosił pana profesora, abyśmy mogli uzyskać informację, jak wygląda szczegółowe kalendarium przyznawania koncesji, co kiedy się odbywa, jakie są zaplanowane jeszcze spotkania, no i przede wszystkim o pokazanie zgodnie z zasadami posiadania certyfikatów tych bardzo szczegółowych procesów realizacji, pokazanie zasad i kryteriów, którymi będziecie się państwo kierować w najbliższym czasie. I tutaj niestety administracyjnie czas mógłby być wydłużony do 2 miesięcy, ale jednostki, które ten certyfikat chcą stosować, już takiej możliwości nie mają, więc myślę, że te 30 dni, które minęły, w tym terminie powinna być bardzo szczegółowa informacja, a jeżeli nie byłoby możliwości przyznania koncesji, to powinna być szczegółowa informacja dostępna także na stronie internetowej, dlaczego następuje przedłużenie, co jest tego powodem i dlaczego zmienia się kalendarz związany z przyznaniem koncesji dla starających się podmiotów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Marek Suski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, pani minister i państwo, którzy reprezentują Krajową Radę, w imieniu pana Jana Dworaka chciałem na początku powiedzieć, że jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości wyrażam opinię zaniepokojenia i zniesmaczenia całym procesem, jaki ma miejsce wokół telewizji, trwami przyznania jej bądź nieprzyznania czy dyskryminowania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że jest to antydemokratyczne działanie godne dyktatorów, a nie państwa demokratycznego i to jest jedna bardzo smutna konkluzja, która cofa nasz kraj niestety w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Tutaj padło takie określenie, że partia, która się nazywa obywatelską, to perwersyjnie się tak nazywa. Swego rodzaju rzeczywiście mamy do czynienia z perwersją obywatelską. Mówienie o tym, że służy się obywatelom, a lekceważy się miliony podpisów osób, które
w tej sprawie apelowały. No, tutaj mieliśmy dwie części dzisiejszego spotkania. Jedna, pierwsza, poświęcona wyłączeniom sygnału analogowego. No i tutaj mieliśmy informację, że tak, są kolejno realizowane wyłączenia, przechodzimy na telewizję cyfrową. I w tej pierwszej części mnie osobiście zabrakło informacji dotyczącej nie tego, że się wyłączy i włączy sygnał z analogowego na cyfrowy, tylko informacji o tym, ile i jakie miejscowości, w jakich województwach są pozbawione dostępu do sygnału cyfrowego. Tego nie było. Nie było też przedstawienia żadnego pomysłu, w jaki sposób temu zapobiec. No, ja mam takie informacje, że tutaj dolnośląskie 9 miejscowości, małopolskie 9 miejscowości, opolskie 4 miejscowości, śląskie 8, świętokrzyskie 2, łódzkie 12, razem w tych kilku województwach 44 miejscowości, w których są wyraźne problemy z odbiorem telewizji cyfrowej. No oczywiście pan przedstawiciel Krajowej Rady powiedział z zadowoleniem, że wpłynęło tylko 130 pism. No nie wszystkie to skargi, pewnie jakieś pochwały, ale generalnie biorąc 44 miejscowości w 6 województwach, to wygląda na to, że rzeczywiście ludzie po prostu nie piszą do Krajowej Rady Radiofonii, czy do UKE. Wydaje mi się, że to jest wynikiem braku zaufania do państwa i pewnego strachu, że jak się ktoś poskarży, to będą mogły go sięgnąć restrykcje. Niestety taka atmosfera jest charakterystyczna dla państw niedemokratycznych, a z taką atmosferą w Polsce mamy do czynienia od jakiegoś czasu. Ja przypominam tutaj działania wobec różnych osób, które pracowały w urzędach administracji publicznej, w spółkach Skarbu Państwa, czy w różnych innych instytucjach, które wyrzucano z pracy tylko dlatego, że nie były związane z rządzącą ani jedną, ani drugą partią polityczną. Takie listy proskrypcyjne sporządzano, zarządy okręgowe Platformy Obywatelskiej przesyłały do ministrów i według tej listy wyrzucano ludzi z pracy. Więc nie ma się co dziwić, że ludzie się po prostu boją poskarżyć, no bo niektórzy jeszcze pracują, którzy niekoniecznie kochają rządzącą nam dzisiaj partię nazywającą się obywatelską. I teraz to jest ten pierwszy aspekt, który wydaje mi się najważniejsza część. Jak zapobiec, czy jak włączyć tych, którzy mają trudności z odbiorem telewizji cyfrowej, jak ich włączyć, żeby tą telewizję cyfrową mieli. W tej części informacyjnej mnie bardzo zabrakło kompleksowego programu, jak z tym państwo sobie uporać będzie mogło i w jakim czasie, w jaki sposób. Oczywiście tutaj ta informacja jest nieścisła. A druga część dotycząca jeszcze bardziej skandalicznej rzeczy, czyli prześladowaniu w Polsce katolików i ich telewizji, to sprawa właśnie przyznania telewizji Trwam, czy też nieprzyznania telewizji Trwam z niewiadomych względów miejsca na multipleksie. I myślę, że to, że dziś nie możemy się dowiedzieć, jakie są kryteria przyznania miejsca na multipleksie, no jest po prostu zapowiedzią tego, że jak nie będziemy chcieli, to nie przyznamy, bo okaże się, że wnioski, które były złożone, nie spełniają kryteriów, no a nie spełniają, ponieważ ci, którzy składają wnioski, ich nie znają. A skoro nie znają, no to trudno, żeby mogli spełnić. Więc tego typu działania no też przypominają standardy państw, gdzie są sądy kapturowe, a nie gdzie jest państwo demokratyczne prawne. Więc tu jest tego typu obawa, a ponieważ no, ta Krajowa Rada już bardzo nadużyła zaufania, to można się spodziewać, że tego typu działania są po prostu podstawą tego nieinformowania, jakie są kryteria. Mamy dzisiaj informację, że dwa podmioty złożyły chęć nadawania programu społeczno-religijnego. Jedna to jest od wielu lat działająca telewizja, za którą miliony obywateli się opowiedziało, podpisując się pod petycją, wychodząc na ulicę, protestując we wszystkich miastach, w Radomiu również był wielki marsz w obronie telewizji Trwam i wolności słowa. Więc tu miliony z jednej strony Polaków, z drugiej strony jest wniosek telewizji, radiotelewizji na nadawanie programu, który jest przygotowywany przez, jak w oświadczeniu właściciel tej stacji podał, przez żydo-taoisto-hinduso-toltego-buddystów. Tego typu program będzie konkurował z katolicką telewizją Trwam. I o ile wiem, ostatnio podał GUS, że w Polsce 8,5 tysiąca ludzi przyznaje się do pochodzenia żydowskiego. Natomiast taoisto, hinduso, tolteko, buddystów jest mniej chyba niż 1000 osób w Polsce. Są to badania szczątkowe. Więc telewizja, która potencjalnie może mieć odbiorców poniżej 10 tysięcy, konkuruje z telewizją, która ma zadeklarowanych pisemnie odbiorców kilka milionów. No ale obawiam się, że tutaj w myśl politycznej poprawności i tych nieznanych nam kryteriów, że trzeba wspierać różnorodność, wielokulturowość, to może być kryterium, że akurat ta telewizja dostanie miejsce na multipleksie. A ponieważ oskarżano tutaj posłów o to, że są lobbystami, jak tutaj poseł Kuźmiuk mówił, że lobbystą nie jest, a jest przedstawicielem społeczeństwa, wyraził taką opinię. Choć w Polsce lobbying na podstawie ustawy o lobbingu, a jeśli można by było, panie minister, jeśli można by było, bo ja bym chciał uzyskać później odpowiedzi, jak panie są bardzo zajęte rozmową, to pewnie nie usłyszycie pytań. A będzie to pytanie dość istotne. Otóż lobbing w Polsce jest dopuszczalną normą prawną i można być lobbystą. Tylko trzeba zgłosić, że się lobbuje. Nie jest to rzecz naganna, ale ja mam wobec tego pytanie, skoro państwo pytali posłów, czy są lobbystami, to ja zapytam, ile członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest masonami. W Polsce masoneria też jest legalnie działającą organizacją i nie ma się co wstydzić, nie jest to zakazana działalność, więc ja pytam, czy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji są masoni. Jeśli są, to bym prosił o wymienienie z imienia i nazwiska, bo cele masonerii jest właśnie działanie na rzecz wielokulturowości, wieloreligijności, więc być może będzie to realizowana tego typu koncepcja. A tutaj jesteśmy w państwie demokratycznym, wszyscy mają prawo zajmować różne stanowiska. Być może właśnie to jest odpowiedzią, dlaczego ta telewizja katolicka nie może zyskać poparcia, a inne jakieś bardzo ciekawe nurty, jak mówił też poseł Małecki, odwołujące się do tamtej ideologii, do ideologii masońskiej, miejsce znajdują, mimo że nawet nie mają pieniędzy. I to jest takie pytanie, na które prosiłbym o odpowiedź. Również być może pani minister powie gdzieś, czy w UKIE są członkowie masonerii. Nie jest to zakazane. To jest jawna organizacja w Polsce, więc nie jest to pytanie o cokolwiek zdrożliwego, tylko o rzecz, jaka w Polsce w końcu nie jest naganna. Można być w tych organizacjach. Tyle wydaje mi się, że w administracji nie powinno się tego ukrywać, jak się jest. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Były tutaj wypowiedzi na temat tego, że miliony podpisów, protesty, marsze uliczne stawia się naprzeciw konsultacji społecznych przesłanych mailem i że tamte są ważniejsze, te są mniej ważne. Ktoś tutaj nawet powiedział, że pan Dworak nie był tym poruszony. No jednak ja uważam, że jest poruszony. Dowodem na to jest to, że nie jest tu obecny, że po prostu uchyla się, chowa się przed właśnie opinią publiczną, gdzieś tam w gabinetach, przysyła swoich zastępców, a sam nie przychodzi. Nie ma odwagi po prostu spojrzeć w oczy tym wszystkim, którzy domagają się równości, sprawiedliwości i poszanowania prawa obywateli do informacji i do wolności religijnej. My takich praw się domagamy. pomagamy, nie będąc lobbystami, tylko posłami. I chciałbym, żeby pan przekazał panu przewodniczącemu, że ta informacja i dotycząca pierwszej części, jak działać, żeby wszyscy obywatele mieli dostęp do telewizji cyfrowej, jak i druga dotycząca sposobu przyznawania i kryteriów, jakim powinny podlegać telewizje, które ubiegają się o miejsce na multipleksie, jest niewystarczająca. I teraz powrócę do kwestii, którą poruszyła pani poseł Elżbieta Kruk. Pani poseł wyraziła tutaj opinię, że nie powinniśmy przyjąć za wystarczającą tą informację. Ja jako członek komisji podtrzymuję ten wniosek. Uważam, że nie powinniśmy przyjąć tej informacji jako wystarczającą. Co więcej, powinniśmy ją uznać za daleko niewystarczającą i wnosić o ponowne spotkanie w tej sprawie z zastrzeżeniem, że domagamy się, żeby taką informację przedstawił osobiście przewodniczący Krajowej Rady Jan Dworak. Dziękuję bardzo. Proszę potraktować to jako wniosek formalny.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Halo. Głos zabierze teraz ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Po prostu po tym, co usłyszałem, to powiedzieć za mało, że jestem wstrząśnięty, bo proszę Państwa, dziękuję pani poseł Sobeckiej, państwu, tu mi pytam się właśnie jeszcze państwa posłów, posłanek, posłów. Okazuje się, że w lutym minister Nowak wydał takie zarządzenie, czy jak to się tam nazywa, rozporządzenie, że nie będzie wolno zakładać anten do odbioru satelitarnego w nowych budynkach, tylko najwyżej zbiorcze anteny. A więc, proszę zobaczyć, jesteśmy, za mało powiedzieć, wykluczani. Jesteśmy wymazani. To jest kwestia czasu tylko. I to proszę zobaczyć, to idzie, no nie wiem, gdzie ja żyję. Gdy powiedziałem kiedyś, że i to jest totalitaryzm, to się wszyscy obruszyli, nie wszyscy, ale pewna część się bardzo obruszyła na mnie. Ale czy to nie jest to? Chyba Korea tu będzie, ta oczywiście północna. No tak, panie profesorze, no tak. Bo tam robią właśnie takie sito, że nie dochodzi informacja. To jest skandal. I to jest skandal. To jest, powiedziałbym więcej, to jest przeciwko przykazaniu nie kradnij. Bo to dobro wspólne kradnie tylko jedna opcja. To jest przestępstwo. W normalnych krajach, w takich Niemczech, to by już przestali, to by już ich roznieśli. No. Czy w innych. A tutaj, proszę Państwa, naprawdę, do kogo się odwołać? W tej chwili do Pana Boga i do ludzi. I tylko dziękuję bardzo za robienie tych marszy. Ale trzeba to zrobić naprawdę. Ja sam nie ukrywam, będę teraz nawoływał w radiu do powszechnego naprawdę ruszenia ludzi. Bo to są już ostatnie miesiące, a może ostatnie dni. Nie dostaniemy tego, to będziecie się śmiać. Będziecie się śmiać nam w oczy. I najgorsze jest, że to robią też katolicy. Jestem księdzem katolickim, mam prawo to mówić. I o prawa katolików mam obowiązek się upominać. To jest skandaliczne. Jeżeli nie będzie odbiorników satelitarnych, jeżeli będzie telewizja cyfrowa tylko, to automatycznie i kabel inaczej się będzie zachowywał. Nawet kablówki nie będzie. Nawet kablówki nie będzie. Czyli jesteśmy zupełnie wykluczani. I to, co pani dyrektor Lidia Kochanowicz mówiła półtora roku temu, jest to prawdą. A pan minister Luft wtedy kpił sobie z nas, gdy to było mówione tu w Sejmie. Pani dyrektor wyraźnie mówiła o tym, a on mówi, to jest nieprawda, będziecie mogli nadawać. Nadawać możemy, ale dla kogo? Nikt nie odbierze, właśnie. To takie azjatyckie załatwianie spraw. No. Przepraszam, że tak, ale to chyba wyraz największego ubolewania i protestu. To jest naprawdę, jeżeli jestem już tu, to tylko mogę to wyrazić i zaapelować po Panu Bogu do wszystkich ludzi, do wszystkich obywateli. Ludzie, bierzcie się, organizujcie protesty, idźcie do swoich posłów, idźcie i zobaczcie, jak kłamią. To jest jedno wielkie kłamstwo. Mówi się, akurat wszystko, co mówią, trzeba odwrotnie czytać. Przepraszam bardzo, to jest skandal. To jest skandal. Jedna ze stacji ma 13 miejsc i jeszcze myślą, czy nie dać 14. Inna ze stacji, czy nadawców, ma kilkanaście miejsc i nic. A tu sobie kpią z nas, gdy my mówimy. No kpią w żywe oczy i Boże, to trzeba i Sejm zmienić. Naprawdę, takich ludzi, którzy na szkodę działają Polsce, naprawdę, jeżeli ludzie mają sumienia, to nie wybierać już nigdy. Zapamiętać. Zapamiętać, nie wybierać i koniec. I dopilnować tych wyborów i to bardzo, bardzo poważnie, bo żeby nie było tak, jak Lenin mówił. Nieważne, kto liczy głosy, nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głos. To jest skandal w XXI wieku. To jest skandal. Niech sobie, no naprawdę, to jest, ja nie mam słów to. To jest absolutne wykluczenie. Nie będzie nawet odbiorników satelitarnych. Co wy robicie, no? Gdzie tu trochę sumienia, uczciwości? Ja wiem, co przeżyłem przez tą Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z Radiem Maryja. Co wyprawiali? Tak, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, co wyprawiała z nami? Do dzisiaj nam nie dali tego, co nakazał NIK. Do dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo ojcu dyrektorowi. Bardzo proszę, do głosu był zapisany jeszcze pan poseł Pyzik i pani Beata Kępa. Bardzo proszę, pan poseł Pyzik.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, Szanowni Goście. Realizując konstytucyjną funkcję kontroli Sejmu, pragnę zapytać pana przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy zdaje sobie sprawę z tego, że może zaistnieć sytuacja, w której będziemy mieli do czynienia z drastycznym ograniczeniem dostępu obywateli do informacji, ze szczególnym, czy w szczególny sposób z dostępem do szeroko rozumianych zdobyczy cywilizacyjnych. Świat nie stoi w miejscu, powiększa się katalog wolności obywatelskich, a dostęp do informacji należy do tego katalogu. A co się dzieje w Polsce? W Polsce państwo staje się coraz bardziej opresyjne. Podam przykład ostatnich 24 godzin. Pierwsza sprawa. Dzień wczorajszy. Rozpatrujemy tutaj w Sejmie ustawę o przymusie, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zaproponowany przez stronę koalicyjną katalog środków przymusu bezpośredniego powoduje, że opozycja w poważny sposób zastanawia się nad tym, czy to są środki przymusu, które mają być wykorzystane przeciwko, no, nazwijmy to tak, złym siłom, które mogą mieć tutaj jakieś mogą działać, powiedzmy, w naszym kraju, czy po prostu przeciwko obywatelom. Następna sprawa to jest ta sama ustawa. Dostęp do broni palnej. Powiększa się katalog dostępu do broni palnej. Do czego służy broń? Broń nie służy do odstraszania, tylko do zabijania. W związku z tym każdy, kto jest dysponentem broni, jest również dysponentem, może być dysponentem, nie daj Bóg, życia kogoś innego. Proszę przyjrzeć się tej ustawie i procedurze tej ustawy. Następna sprawa, też dzień wczorajszy. Już tak w skrócie, bo już tak i tak długo tutaj deliberujemy. Ustawa następna o spółdzielczości tej działkowej, rodzinnych ogródkach działkowych. Proszę Państwa, no wszyscy wiemy, że leitmotywem, jakby to powiedzieli na Śląsku, było ustalenie faktu, że to była ustawa nie o spółdzielczości działkowej, tylko o spółdzielczości deweloperskiej. Wszyscy wiemy dlaczego. Następny punkt. Sprzed paru godzin, jak myśmy tutaj zaczynali obrady na sali plenarnej, rozpatrywana nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szanowni Państwo, prezydent chyba Gdańska jest szefem Unii Metropolii Polskich. On wystosował pismo, to jest człowiek związany z Platformą Obywatelską, w którym jednoznacznie stwierdza się, że w komisji wspólnej i w zespołach tej tzw. komisji wspólnej rządu i samorządu, samorządy są po prostu pomijane, ale zanadiowane bez dawania pieniędzy. Następna sprawa. Sprawa już bliższa naszym tutaj, powiedzmy, działaniom. To jest kwestia, i tu bardzo serdecznie chciałem podziękować pani poseł Jadwidze Wiśniewskiej, bo poruszyła kwestię Polaków na Białorusi i Ukrainie, ale ja bym chciał poruszyć kwestię Polaków na Litwie. W dniu dzisiejszym uzyskałem materiał pod jakże znamiennym tytułem Państwo Polskie wycofuje się ze swojej misji. Szanowni Państwo, z tego materiału wynika, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, że Telewizja Polska ma już 10 własnych programów. TVP1, TVP2, Info, Polonia, Sport, Kultura, Historia, HD, Seriale, Parlament nawet. Telewizja Polska, przepraszam, ale wśród tych telewizji jest tak zwana Telewizja Polonia. Od połowy kwietnia ta stacja praktycznie jest, jak to się chyba w Państwa języku mówi fachowo, stacją powtórkową. To znaczy zamienia się w takiego potworka, w którym się puszcza stare seriale, stare materiały i tak dalej, i tak dalej. Na tej antenie pozostaną jedynie flagowe audycje własne typu polonia.24 oraz kulturalni.pl. Razem z Wilnoteką, bo o nią tutaj pytam przede wszystkim, znika z anteny m.in. legendarna już audycja promująca poprawną polszczyznę, którą od lat na antenie Telewizji Polskiej prowadzi profesor Jan Miodek, mianowicie Słownik Polski, Małpa Polski. Więc moje pytanie tutaj jest następujące. Jaki będzie dalszy los telewizji Polonia, pozbawionej właściwie jakiejkolwiek osobowości? No co, będziemy tam oglądać znowu czterech pancernych, Klosa i nie wiadomo jeszcze jakieś tam inne historie. Następna sprawa. Wrócę tutaj do tytułu tej publikacji wileńskiej. Państwo Polskie wycofuje się ze swojej misji. Gdyby to była tylko telewizja, to ja powiem szczerze, nie narzekałbym, bo ja bardzo rzadko oglądam telewizję. Natomiast dwa dni temu byłem w Berlinie na spotkanie z reprezentacją Polonii niemieckiej i powiem tak, że nie od dzisiaj wiadomo, że wiele ośrodków polonijnych, nie tylko w kraju, ale i za granicą, jest ze sobą po prostu skłóconych. No konia z rzędem temu, kto wymyślił jakiś sposób na integrację tych środowisk. Myślę, że telewizja żywa, prawdziwa telewizja Polonia miałaby do odegrania tutaj jakąś rolę. Dlaczego państwo się wycofuje z tej roli? Przypominam, na trzech Polaków mieszkających w Polsce, dwóch Polaków również mieszka, ale poza granicami kraju i bynajmniej nie są to obywatele polscy, ani emigranci w Anglii, Irlandii czy gdziekolwiek indziej. Proszę na przykład skonsultować to ze wspólnotą polską, nie mają dane na bieżąco. I jeszcze jedna kwestia, bo nie da się ukryć, że coraz bardziej mamy tutaj do czynienia z dyskryminacją światopoglądową. Treści programów, które tych tak zwanych śniadaniowych, pozostają w moim mniemaniu wiele wiele zastrzeżeń. Ja już pomijam stacje prywatne, powiedzmy, bo one liczą się tam, powiedzmy, z właścicielami i tak dalej, ale ja mówię o stacjach TVP1 i TVP2. I ostatnia kwestia, mianowicie, czy parafie dostawały, bo taką informację ktoś z Państwa wcześniej przedłożył, że parafie będą informowane, więc chciałem potwierdzić. Czy parafie dostawały informacje o przejściu na nadawanie cyfrowe i jeżeli tak, to kiedy, jak, no, które diecezje, tak, dokładnie, precyzyjne dane, w której diecezji czy województwie, jak Państwo sobie życzą, które parafie, gdzie, jak, kiedy i dlaczego. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że istnieje domniemanie i mówię to nie jako lobbysta, tylko jako reprezentant komisji sejmowej, której zadaniem, funkcją jest tak zwana funkcja kontrolna, czyli kontrolowania państwa działań. Czy państwo porzuciliście 2,5 miliona osób, które, jak się wydaje, zostały potraktowane jako taki bezimienny tłum? Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu posłowi. Jako już ostatni głos będzie należał do pani poseł Beaty Kempy. Bardzo proszę, pani poseł.
Po tej dyskusji mam dwie rzeczy, panie przewodniczący. Pierwsza to jest kwestia, którą tutaj państwo poruszyliście i wzmocnił i słusznie ojciec dyrektor. To jest kwestia owego rozporządzenia. No tak właśnie u nas wprowadza się prawo, które... No, w tym momencie tego, co słusznie wspomniał, wyklucza tak naprawdę aktami prawnymi niższej rangi, tak żeby nikt się nie dowiedział, nikt nie miał możliwości skonfrontowania tego, czy ewentualnie oprotestowania. Ale ja chcę powiedzieć jasno i wyraźnie wszystkim państwu, że takie akty prawne przyjmuje najpierw cały rząd. Cały rząd je albo obiegiem, albo na Komitecie Stałym Rady Ministrów omawia, zgłasza uwagi. To ja się pytam, gdzie jest Polskie Stronnictwo Ludowe?
który na sztandarach ma Bóg, honor i ojczyzna i w pewnych miejscach czasami jest tak bardzo z przodu. Gdzie oni są? Bo w momencie konsultowania tego odnoszę się do rządu bardzo konkretnie, bo oni mają wtedy możliwość jakby oprotestowania tego już na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Mają prawo powiedzieć nie. Mają i wtedy nie ma takiej możliwości, żeby takie rozporządzenie nie wróciło do pana Nowaka. Bo kim jest pan Nowak i co robi, to my dobrze wiemy. Pan Nowak nie chce rozwoju naszego kraju, bo jak się nie chce w Polsce dróg, mostów, kolei, jak się nie chce w Polsce portów lotniczych polskich, to znaczy, że nie chce się jej rozwoju, bo to jest podstawowy warunek rozwoju gospodarczego kraju. A rozwój gospodarczy kraju to miejsca pracy. Z ostatniego rankingu wynika, że dla 52% Polaków wśród szerokiego katalogu najważniejszych spraw egzystencjonalnych to jest przede wszystkim praca. Ci Polacy są dumni, oni nie chcą stać po zasiłki, oni chcą pracy. Tego pan Nowak niestety nie chce poprzez swoje zaniechania bądź sprzeczne tutaj z zasadami rozsądku działania, jak to rozporządzenie. Ja myślę sobie, że znajdzie się 50 posłów, którzy zaskarży taki, bo 50 posłów może zaskarżyć takie rozporządzenie jako niezgodne z konstytucją. I ja już na bez wnikliwej w tej chwili analizy prawnej, ale na gołe tutaj zgodnie z wypowiedziami pań posłanek, wydaje mi się, że będzie można go zastrzec jako wzorzec konstytucyjny, przyjąć artykuł 32 Konstytucji, który mówi wyraźnie, że wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania. I w tej sytuacji ten wzorzec konstytucyjny, a także to, że żyjemy w demokratycznym państwie prawnym, przynajmniej tak mówi Konstytucja, artykuł 2 również powinien być za wzorzec konstytucyjny przywołany, to tak przy pierwszym oglądzie. I to jest ta pierwsza sprawa. Zresztą dzisiaj, jak państwo wiecie, artykuł, o który odpytuje wiele dziennikarzy, gdzie mówi się, że Polska jest wadliwą demokracją. Jesteśmy na 44. miejscu za, można powiedzieć, Jamajką i Timorem Wschodnim. Timor Wschodni to, jak dziennikarz podał, to jest była portugalska kolonia w Azji. To my jesteśmy właśnie na tym miejscu. I ja myślę, że sytuacja z dyskryminacją telewizji Trwam absolutnie oddaje ten obraz. I tak uważam, że jeszcze to 44. miejsce jest wysokie, bo odczucie Polaków jest zdecydowanie inne. I to jest, to wymaga naprawdę dotarcia do jak największej ilości ludzi, bo 52% Polaków nie idzie do wyborów. A potem to jest tak, że każdy ma taką władzę, na jaką sobie zasłużył. I trzeba się brać i mówić jeden faktycznie drugiemu, żeby o tych sprawach mówić, bo w każdej innej dziedzinie również to, o czym też tutaj słusznie mówił pan poseł, cichaczem wprowadzane są i zdemontowane państwo we wszystkich jego obszarach, można powiedzieć mocniej po prostu niszczone i niszczone są nasze prawa. A na przykład w Komisji do Spraw Unii Europejskiej bezrefleksyjnie przyjmowane jest wszystko, co się na bezrefleksyjnie. To są kagańiec za kagańcem. My się nie pozbieramy za, jeśli przyjdzie nam ponosić skutki za kilka lat naprawdę z państwem polskim w ogólności. I drugie moje pytanie mam tutaj do pana przedstawiciela Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mówił pan o tym drugim podmiocie wieczorna.pl, że spełnia warunki. Ja bym tylko chciała wiedzieć, myślę, że jest to możliwe, że skoro ogłoszenie pana przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii Telewizji o warunkach bardzo szczegółowo i ściśle określonych. Mówi o tym, że udzielenie koncesji na 10 lat i tak dalej w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym społecznym religijnym i program według tych wymogów powinien zawierać transmisje i relacje z nabożeństw, uroczystości religijnych, wydarzeń z życia Kościoła i społeczeństwa, ma edukować w zakresie historii współczesności chrześcijaństwa w duchu nauczania Stolicy Apostolskiej i jedności z Episkopatem Polski. Audycje poświęcone tematyce religijnej mają propagować tolerancję, treści ekumeniczne oraz działania w duchu dialogu międzyreligijnego. Czy ta stacja spełnia ten wymóg? To jest podstawowe również pytanie. Bo mnie się wydaje, że taki wymóg spełnia tylko jedna stacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani poseł. Bardzo więc wyczerpaliśmy dyskusję państwa posłów. Bardzo proszę panią minister Małgorzatę Olszewską o zabranie głosu i odpowiedź na zadane pytania. Bardzo proszę pani minister.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka komisjo. Jeżeli chodzi o rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, to rozumiem, że chodzi o rozporządzenie, które zostało 6 listopada podpisane przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. I uprzejmie państwa informuję, że to rozporządzenie wprowadza obowiązek montażu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych, radiofonicznych, powszechnianych w sposób naziemny, ale też i satelitarny. Bardzo długo żeśmy pracowali wspólnie z Ministerstwem Transportu nad tym rozporządzeniem. Efekt, który chcieliśmy osiągnąć, to przygotowanie dobre budynków wielorodzinnych, również do tego, żeby można było korzystać z usług świadczonych drogą satelitarną i żeby budynki pod tym względem były przygotowane technicznie. Rozporządzenie było przez nas notyfikowane w Komisji Europejskiej, która oceniała zachowanie przez nas zasady neutralności technologicznej i taka zgoda Komisji Europejskiej na tą regulację została wyrażona. Także zaprzeczam absolutnie temu, że to rozporządzenie wprowadza takie uregulowania, o których państwo tutaj wspomnieli. Wracając do kwestii procesu, o którym rozmawiamy, wyłączenia naziemnej telewizji cyfrowej, to jak państwo zapewne doskonale wiedzą, ten proces jest wynikiem uzgodnień międzynarodowych. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie. Mamy zobowiązanie międzynarodowe jako kraj europejski do tego, żeby wyłączyć sygnał analogowy. Zresztą pani posłanki, tutaj mój ukłon w stosunku do pani poseł Kruk czy pani poseł Bobuli, dobrze wiedzą, że Genewa 2006 takie zobowiązanie przewiduje dla Polski, ale nie tylko, bo ten proces dotyczy Europy, Azji, części Afryki. I stąd to nie jest kwestia naszego chcenia czy niechcenia. Jesteśmy w procesie wyłączania tej telewizji po to, żeby pozyskać częstotliwości. Dzięki temu możliwe jest efektywniejsze zagospodarowanie częstotliwości. Jest również decyzja Komisji Europejskiej, bo padło również pytanie odnośnie zagospodarowania tych częstotliwości. Mamy Komisję Europejską dotyczącą również pasma 800 MHz i również kraje, które nie wykonają tej decyzji, będą ponosiły określone sankcje. I to jakby jest tło tego, w jakich uwarunkowaniach też międzynarodowych czy zobowiązaniach europejskich jesteśmy i które powinniśmy wypełniać. Natomiast efektem końcowym tego procesu, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, jest wyłączenie, jest przede wszystkim pozyskanie częstotliwości i rozdysponowanie tych częstotliwości w drodze odpowiedniej procedury na szerokopasmowy dostęp do internetu. Jeżeli chodzi, co myślę, że dla komisji też jest ważną informacją, bo to jest ta komisja, na której właśnie tego typu sprawy powinniśmy dyskutować. Druga kwestia dostępności sygnału dla Polaków na Ukrainie i Białorusi. Tak jak państwu sygnalizowałam, tak jak mówiłam, jesteśmy w procesie badania tego zasięgu, bo mamy pewność co do tego, że ten sygnał tam będzie. Natomiast musimy ustalić, czy zakres w tej chwili pokrywa się z tym zakresem sygnału analogowego. I taką informację, tak jak mówiłam, zobowiązaliśmy się państwu przekazać, więc otrzymacie od nas państwo ją szczegółowo, także jeżeli chodzi o ten przemysł.
Ja tylko dopytam tutaj szczegółowo w tej kwestii, jeśli można. Czyli ta informacja, że zostało włączone 20-tonowe tłumienie, nie jest prawdziwa, tak?
Z tych pomiarów, które w tej chwili wykonał Urząd Komunikacji Elektronicznej, wynika, że sygnał jest dostępny.
Że jest dostępny, tak?
Tak. Natomiast no oczywiście trzeba też pamiętać, że w czerwcu tak naprawdę, bo to dotyczy tego etapu czerwcowego. I w tej chwili, ponieważ nie został jeszcze wyłączony tam sygnał analogowy, to nastąpi w czerwcu, więc sytuacja jest teraz w tych obszarach przejściowa. I docelowo jakby cały zasięg zbuduje się tam po wyłączeniu sygnału analogowego, czyli po czerwcu będziemy już mówić o realnym, po zbadaniu realnie, jaki jest poziom tego sygnału. Tak jak robimy to teraz przy tych etapach wyłączeń, gdzie każdorazowo, przed każdym etapem prowadzone są badania co do zasięgu każdego nadajnika.
Jeśli chodzi o Polonię, możemy być spokojni, że ta telewizja na Białorusi i na Ukrainie będzie nadal odbierana po wyłączeniu sygnału analogowego.
Wstępne nasze badania tak wykazują, ale tak jak zastrzegam, że jesteśmy jeszcze w trakcie badania, bo to nadajnik po nadajniku musimy sprawdzić te parametry techniczne.
Dobrze, dziękuję bardzo.
I przekażemy, tak jak mówiłam, to dotyczy tego etapu czerwcowego wyłączeń, więc jeszcze proszę dać nam chwilę na wykonanie tej pracy. Jeżeli chodzi o dane finansowe, to oczywiście przekażemy Państwu koszty, jakie zostały poniesione na cyfryzację. Przekażemy Państwu pisemnie, dlatego że to są koszty tak naprawdę nie tylko ministerstwa, nie tylko budżetu, ale również nadawców, więc chciałabym, żebyście Państwo mieli pełną orientację co do tych kosztów, które zostały poniesione. W ustawie, tak jak ustawa była przedmiotem prac w parlamencie, zapisane były środki na kampanię, bo takie pytanie też było, w wysokości 3 300 000. Wydajemy każdą kwotę, która została zapisana. Nie brakuje nam w tej chwili pieniędzy na wykonanie tych zadań, które są związane przede wszystkim z poinformowaniem każdego Polaka o tym, jak należy do tego procesu się przygotować. I również badania, którym dysponujemy, jest to raport dotyczący naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Pokazuje, że spośród gospodarstw z dostępem do sygnału naziemnego to jest 28,5%. Spośród tej grupy, ponieważ pozostali odbierają satelitarnie albo kablowo, odbiera telewizję naziemną w technice cyfrowej 31,2%. I to już jest realny odbiór. Takie badania dostaliśmy dopiero wczoraj, więc nie mogłam Państwu ich zaprezentować, ale też przekażemy Państwu do komisji wynik po prostu tych badań, bo to są badania, które prowadzi firma komercyjnie i myśmy po prostu te badania zakupili.
Ale... Pani minister, przepraszam bardzo, ale mogła Pani powtórzyć przynajmniej te generalne kwoty, bo trochę się przestraszyliśmy tutaj. Znaczy 31% ma tylko dostęp? Bo tak Pani powiedziała.
Nie. Mamy tak, dostęp satelitarny to jest 38%, kablowy 33,5%, naziemny 28,5 i spośród tych 28,5 odbiera telewizję cyfrową naziemnie 31,2%. Czyli tak.
100% tych osób, które oczywiście używają tylko.
Bo mamy jeszcze, jesteśmy w procesie przełączania, więc jesteśmy przed czwartym etapem, a to są dane za marzec, więc, więc proszę wziąć pod uwagę, że jeszcze jest analog.
Ale to tak w każdym razie prosimy.
Ale przekażemy, dlatego że my dopiero dostaliśmy ten raport i też chciałam Państwu po prostu dać tą informację, żebyście Państwo nie mieli takiego odczucia, że tej informacji nie ma. I też prowadzimy badanie ogólnopolskie na reprezentatywnej próbie. Prowadzi nam to firma wyspecjalizowana też w prowadzeniu takich badań dotyczących dostępności gospodarstw domowych do odbioru telewizji cyfrowej i te badania będziemy odbierali 19 kwietnia. W związku z tym też nie mogłam Państwu w tym materiale na dzisiejszą komisję tej informacji przekazać. Oczywiście przekażemy w kolejnym etapie. Jeżeli chodzi o pytanie, czy telewizja publiczna zejdzie z multipleksu pierwszego. Mamy ustawę, wspólnie pracowaliśmy nad tą ustawą. Te terminy są określone ustawowo i nie ma możliwości zgodnie z ustawą przedłużenia tego terminu, więc ten termin wskazany kwietniowy jest terminem ostatecznym ustalonym przez ustawodawcę dla telewizji publicznej i to jest takie podsumowanie. Jeżeli chodzi o wizję cyfryzacji, ja się zgadzam z panią poseł, że jest potrzebna taka dyskusja, ale też
musimy wziąć pod uwagę kilka uwarunkowań. Jesteśmy w trakcie tego procesu, po trzecim etapie, przed czwartym etapem wyłączenia. Kolejne multipleksy, możemy mówić o kolejnych multipleksach, jak będziemy już realnie tą telewizję cyfrową wyłączymy. I mogę tutaj zobowiązać się do tego, że taką debatę, takie prace rozpoczniemy zaraz w lipcu, jak tylko zakończymy ten proces i będziemy już na ten temat, nad tym pracowali i zapraszamy oczywiście, pani poseł jest fachowcem, ja to podkreślam w tym temacie, więc również bardzo chętnie wysłucham takiego głosu w trakcie takiej debaty na temat tego, jak zagospodarowywać poszczególne multipleksy. Dodatkowo jeszcze toczy się dyskusja również na arenie międzynarodowej tak naprawdę, co z częstotliwościami w poszczególnych zakresach, czy przeznaczać je na nadawanie programów telewizyjnych, czy przekazywać te częstotliwości na internet szerokopasmowy, więc to też nie jest takie proste, zero-jedynkowe rozstrzygnięcie na ten moment. Również jeżeli chodzi już o stricte badania dotyczące samych odbiorników, to tak jak mówiłam na Komisji Administracji i Cyfryzacji, myśmy zmienili formularze GUS-owskie badające właśnie kto za pomocą jakiego urządzenia odbiera taką telewizję i te badania będą w sierpniu tego roku. Co do pytania pana posła wiceprzewodniczącego, to niestety ja nie posiadam takiej informacji dotyczącej tego, kto jest masonem, kto nie w Krajowej Radzie, więc jakby nie odpowiem panu posłowi na to pytanie. I to chyba wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani minister. Bardzo proszę, czy przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pan Marian Kornaszewski chce zabrać głos, tak?
Tak, ponieważ było pytanie bardzo skierowane, kto odpowiada za zgodne z harmonogramem przejście z MUKS-u na MUKS. Prezes UKE wydaje odpowiednie decyzje, przepraszam, prezes UKE wydaje decyzje rezerwacyjne odnośnie rezerwacji częstotliwości na określone MUKS-y i w tym zakresie prezes odpowiada za to. Po uzgodnieniu z Krajową Radą zawartości. To tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana profesora Pastuszka. Bardzo proszę. Pan Stefan Pastuszka.
To momentalnie namiętną dyskusję, co świadczy o tym, iż zabierający głos, nie tylko posłowie, przywiązują wielką wagę do poszukania optymalnego, ich zdaniem, rozwiązania zagospodarowania multipleksu trzeciego. Jeśli państwo pozwolą, to może najpierw się odwołam do Kamila Cypriana Norwida, wybitnego romantyka, który powiedział tak, że ojczyzna jest to solidarny, zbiorowy obowiązek. I w tej konstatacji zawiera się to, i wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, bez względu na narodowość, wyznanie religijne, kondycję społeczną, intelektualną, mają prawo do funkcjonowania i mają prawo do własnej wizji ojczyzny. I mają prawo wybrać, którą drogą można umocnić pozycję Polski wewnątrz i na arenie międzynarodowej. Oczywiście, państwo, wszyscy zmierzamy do tego, by Polska odgrywała ważną rolę w panteonie narodów Zjednoczonej Europy, bo mamy bardzo bogate dziedzictwo, telewizja Trwam, o którą się toczy bój, i Radia Maryja mają tu swój pozytywny wkład. I nikt tej konstatacji w Krajowej Radzie nie kwestionuje. Teraz druga uwaga, proszę państwa, jeśli mogę powiedzieć. Otóż na naszych ustach jest ciągle słowo demokracja. A w związku z tym pozwolę sobie przywołać znów wybitnego polityka, który wczoraj był wymieniany z okazji pogrzebu Margaret Thatcher Żelaznej Lady, Churchill, który powiedział, że demokracja jest to najtrudniejszy ustrój, ale historia lepszego nie zna. Czyli, proszę Państwa, nasze spotkania powinny zmierzać tego, ja to w formie pytania, a nie sugestii, żeby próbować znaleźć konsensus. I Krajowa Rada szuka tego konsensusu. Wbrew temu, mówię tą ogromną odpowiedzialnością, co niektórzy przedmówcy mówili, chcę znaleźć takie rozwiązanie, aby satysfakcjonowało obywateli Rzeczypospolitej. I państwo, jako szanujący prawo, stojący na straży prawa, podobnie jak Krajowa Rada i pozostałe urzędy tu występujące, musi tego prawa przestrzegać. I nie można było nie przyjąć wniosku z Zielonej Góry, bo to byłoby złamanie zasad demokracji. Ja powiedziałem to dla wyjaśnienia, że te wnioski zostały wszystkie ocenione, te 16, pod względem, czy spełniają wymogi formalne ogłoszenia konkursu. I dodałem, iż zgodnie z procedurą mogą być zapytania i uzupełnienia. I po tych odpowiedziach rozpocznie się następny etap konkursu. Ale mówię z pewną goryczą, proszę
Państwa. Kiedy się zakończy?
To zaraz powiem. Pani poseł, udzielę odpowiedzi konkretnej pani dyrektor, dobrze? Bo ona tutaj stoi na straży prawa w tym zakresie. Ale proszę Państwa, jeszcze pragnę zwrócić uwagę na jeden moment. Oczywiście tu Państwo, kierując się w swoim odczuciu negatywną, Waszym zdaniem, postawą Krajowej Rady, że coś tam zamanipulowała, w tej chwili w swoich głosach imputujecie Krajowej Radzie, że zajmie negatywny stosunek wobec wniosku Krajowej Rady. A ja zapewniam Państwa i tu siedzące Pani, pozostali członkowie Krajowej Rady, że Krajowa Rada rozpatrzy wnikliwie i wszechstronnie, z wielką uwagą. I ja bym powiedział tak, proszę Państwa, no nie, że się powoływa najwyższe wartości, no, ale ojciec doktor Rydzy by się zapewne ze mną zgodził i trochę powiedział w swojej wypowiedzi. Otóż, że jeśli chcemy tutaj budować nowe, a wobec tego dokonajmy pewnej refleksji, czy wszystkie nasze oceny były takie naprawdę obiektywne, czy nie były krzywdzące dla niektórych członków. I teraz może do niektórych pytań szczegółowych, na wszystkie, bo się powtarzały pytania. Jeśli chodzi o pytanie doktora ojca Rydzyka, to jest taka pewna nieścisłość, albowiem Krajowa Rada nie ma w swoich kompetencjach współpracy z wojewodami w zakresie tam cyfryzacji, tylko urząd, który pani minister reprezentuje. To tylko tytułem sprostowania. Natomiast ja nie mogę odpowiedzieć, to już ktoś tu powiedział, pan, ilu jest członków, proszę Państwa, masonów w Krajowej Radzie. Takiej wiedzy nie ma, proszę Państwa, ale każdy, panie pośle, przecież pan jest wyśmienitym znawcą prawa, ja rozumiem socjotechnikę i tym podobnie, ale pan wie, że każdy obywatel ma prawo do zachowania swojej tożsamości. A naruszenie tożsamości to jest naruszenie jego dóbr osobistych, a więc pogwałcenie konstytucji. Jeśli ktoś jest, teoretycznie mówię, co ja wątpię, to... No tak, ale panie pośle, dobrze, dokończę. I w związku z tym, oczywiście, te państwa wszystkie pytania notowałem bardzo szczegółowo, przekażę przewodniczącemu Krajowej Radzie, panu ministrowi Luftowi, bo był przewoływany pozostałym członkom Krajowej Rady. I w stosownym trybie udzielimy odpowiedzi. Niektóre pytania przekraczają moje kompetencje. Ale chcę zapewnić jeszcze raz Wysoką Komisję, Fundację Lux Veritatis i księdza doktora ojca Rydzyka, że przy, proszę Państwa, tym przy ogłoszeniu nie jest złamane prawo. Bo postępujemy zgodnie z artykułem 36 ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji I w oparciu o ten artykuł zostało przygotowane rozporządzenie Krajowej Rady w tej kwestii, które jest upublicznione, a nie jest tajemnicą. Jak to Polski Narad, czy prawda, czy inny. I wreszcie, może tu spojrzę na notatki. No, proszę Państwa, no nie można, ja nie mogę przyjąć do akceptującej wiadomości konstatacji jednego z parlamentarzystów, że rzekomo nastąpiła, czy tam może źle zrozumiałem, zmowa, aby te potentaty medialne zajęły jak najwięcej miejsca na multipleksie. Zgodnie z prawdą każdy mógł złożyć, bez względu, tu były cytowane, jakie poglądy ma uczestnik drugiego multipleksu. Każdy prawo złożyć. I Krajowa Rada, proszę Państwa, to rozpatrzy w sposób i udzieli Państwa szczegółowym, przewidzianym trybem. No, troszeczkę mi zabolało taka konstatacja, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji załatwia azjatyckim trybem. Ja tutaj, a to nie tylko mnie to boli, akurat teraz się wybieram do Azji, jadę do Armenii i trochę poczytałem, proszę Państwa, wiesz, Armenia to kraj azjatycki, ale tam było w 301 roku już było, religia była państwowa, najstarsze państwo katolickie. To... Proszę? Na to rzecz odpowiadam, no to tutaj, że takie ostre sformułowanie to według mnie jest niezgodne, może ubliżać niektórym, w cudzysłowie powiem, Azjatom. Tak, no, ja to dam na was. Jeśli dam pytanie szczegółowe, to poproszę pani dyrektor, może odpowie tym. Tryb, kiedy tam coś będzie ogłoszone.
Jeżeli chodzi o pytania o kryteria, to pan minister już odpowiedział zgodnie z artykułem 36 ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporządzeniem o zawartości wniosku. Są państwu znane są od lat. Parlament nie zmienił tych kryteriów rozstrzygania wniosku. Nie ma takiej inicjatywy legislacyjnej. W związku z tym stosujemy cały czas te same przepisy wobec wszystkich postępowań o udzielenie koncesji. Jeżeli chodzi o rozstrzyganie wniosków, to jak państwo wiecie, zgodnie z ustawą oczywiście o radiofonii i KPA, jeśli wnioski występują w większej ilości w stosunku do jednego postępowania, rozstrzygamy je łącznie. Jeśli są braki, choć w jednym wniosku musimy stronę wezwać o braki, musimy czekać zgodnie z KPA na uzupełnienia, musimy potem sporządzić odpowiednie opinie. Też przykro jest słuchać, że nie wszystkie strony były dopuszczane do postępowania, nie miały wglądu w akta w poprzednie postępowanie, tak jak i w to postępowanie, tak i w poprzednie. W każdym momencie strona mogła się zapoznać i może zapoznać się z aktami stron postępowania. Zawsze były udzielane informacje. Strona dobrze wie, na jakim etapie jest wniosek. Odwiedzała nas wielokrotnie, sprawdzała wnioski, więc... Postępowanie jest jak najbardziej transparentne. Wszystkie ogłoszenia, do których jesteśmy zobowiązani ustawowo, są umieszczane na naszych stronach internetowych. Również są umieszczane na tablicach wystawionych w miejscach publicznych w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Taka tablica jest przy wejściu tak, aby w każdej chwili można było na nią spojrzeć. Jeżeli chodzi tak o termin rozstrzygnięcia, oczywiście postępujemy zgodnie z KPA. Jeśli zajdzie taka potrzeba, że zajdą okoliczności, które nam uniemożliwią rozstrzygnięcie tego postępowania w ciągu 2 miesięcy, na pewno strony zostaną o tym poinformowane. Wszystkie strony danego postępowania dostaną takie postanowienie z wyjaśnieniami, jaka jest przyczyna, dla której ewentualnie zostanie przedłużone takie postępowanie. Jeżeli chodzi o ISO, jak pan słusznie zauważył, są to wysokie standardy, które nasza instytucja spełniła. Zgodnie z ISO będziemy poddawany corocznemu, co najmniej raz w roku, takiemu audytowi robionego przez instytucję zewnętrzną. Mam nadzieję, że w tym roku również spełnimy takie wymagania i będziemy mogli przedłużyć ten certyfikat na kolejny rok. To wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dwa zdania.
Panie profesorze, ja oddam już głos, tylko chciałem spytać pani dyrektor Ewa Gadomska, tak?
Tak.
chodzi o synogram, żebyśmy mieli dobrze zapisane.
Oczywiście, tak, tak, panie przewodniczący.
Tak, dobrze, dziękuję pani dyrektor. Jeszcze ja tylko dodam, że pani dyrektor jest dyrektorem Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości Urzędu Komunikacji Przepraszam. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Okej, okay. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo proszę, pani profesor.
Przepraszam, jeśli mogę sprostować, bo rzeczywiście nie przedstawiłam się, moja wina. Nazywam się Ewa Gadomska, jestem dyrektorem Departamentu Regulacji w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jeszcze raz przepraszam.
Dobrze, bardzo proszę, panie profesorze, pan ma głos.
Nadużywam państwa cierpliwości, ale jest wyjątkowa okazja, kiedyś już chyba sygnalizowałem. Wielka prośba. Wszyscy państwo macie świadomość, że kulą u nogi dla mediów publicznych jest abonament. I gdybyście, no prośba, szukać rozwiązania w tym zakresie.
W razie nie płacimy, bo jest telewizja skarbniczna.
Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo proszę, będziemy za chwilę kończyć.
Bardzo króciutko, nie dostaliśmy odpowiedzi na dwa bardzo istotne, podstawowe nasze pytania, powtarzane w wielu wystąpieniach. Nie ma terminu, nie usłyszeliśmy, kiedy będzie rozstrzygnięcie, to po pierwsze. Po drugie, pani dyrektor, pani doskonale wie, że my się nie pytamy o kryteria formalne zapisane w ustawie, tylko o wynikające z kompetencji konstytucyjnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jako kreatora rynku mediów elektronicznych. I o tych kryteriach nie wiemy. Wiemy, bo tak nas poinformował prezes Dworak, że w poprzednim postępowaniu do telewizji Trwam zastosowano tylko kryterium finansowe na przykład. A do innych nadawców inne kryteria. Dziękujemy.
Tak, dobrze. Bardzo proszę o przedstawiciela Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zabranie głosu. Bardzo proszę.
Agnieszka Ogrodowczyk, Departament Strategii. Odpowiadam w związku z wieloletnim doświadczeniem, jeśli chodzi o prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i zmianą koncesji. W szczególności kieruję to do obu pań poseł, które były członkami Krajowej Rady i doskonale wiedzą, że ocena ekonomiczno-finansowa jest podstawowym warunkiem do przejścia do kolejnego etapu, a mianowicie porównania oferty programowej. Nie można udzielić koncesji nawet najlepszemu programowo wnioskowi, jeśli nie spełnił on kryterium, o którym mowa ustawa, czyli nie daje rękojmi wykonywania tej koncesji, ponieważ nie udokumentował, że posiada środki zaplanowane na tą inwestycję. Jeszcze raz powtarzam. Opinia ekonomiczno-finansowa zmierza do celu ustalenia, czy nadawca dysponuje kwotą, którą sam zaprojektował i stwierdził, że jest mu potrzebna na tą inwestycję oraz na pierwsze 3 lata prowadzonej działalności i wskazał źródła finansowania tej inwestycji i udokumentował, że jego sytuacja finansowa i umożliwia mu pozyskanie tych środków. To jest jedyne kryterium. To jest dokładnie tak samo, jak bank bada zdolność kredytową. Nie ma w tym absolutnie żadnej tajemnicy.
Pani dyrektor, zawsze w ten sposób.
Przepraszam bardzo, pani poseł, ja jeszcze nie skończyłam. Ponieważ opinie ekonomiczno-finansowe według tej samej normy i według tych samych standardów sporządzane są od 97 roku i były wielokrotnie poddane kontroli sądowo-administracyjnej. Wielokrotnie różne strony próbowały podważyć ustalenia wynikające z tej opinii i nigdy się to nie udało. I nie udało się to również w ostatnim postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. W związku z tym chciałam zaznaczyć, że wyłącznie w sytuacji, kiedy Fundacja Lux Veritatis lub jakikolwiek inny podmiot dołoży wszelkiej staranności w przygotowaniu całego wniosku, ale również jego części ekonomicznej, może uzyskać koncesję. I wszyscy widzowie telewizji Trwam powinni kierować do Fundacji Lux Veritatis gorącą prośbę o to, żeby sprostała wymogom ogłoszenia.
Panie przewodniczący, ja protestuję. Ja po prostu jestem oburzona. Ja sobie nie życzę, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po pierwsze, żeby pani krzyczała, pochykiwała, pouczała. Pani jest urzędnikiem, obowiązują panią określone normy. I Zaręczam pani, że zostanie skierowane pismo do pani przełożonego. Dzisiejsze zachowanie jest skandaliczne. Ja rozumiem, że mogą panią ponieść emocje, ale jeszcze raz powtarzam, jest pani urzędnikiem. I proszę dochować normy. I taki apel do telewizów, tego typu kwestii. Wie pani, gdybym naprawdę chciała rozmawiać na pani poziomie, to zapytałabym panią, jak pani, czy te osoby to kwalifikowały, to jak kwalifikowały to wobec tych podmiotów, które uzyskały koncesję. Bo ja mam naprawdę nie tyle wątpliwości, co jestem oburzona, bo jeśli patrzyliśmy na wykresy i ich stan posiadania, majątku, możliwości płatniczych, to chyba proszę panią, podejrzewam, że ktoś, kto uczył się matematyki w szkole i oceniał to, to podejrzewam, że ta matematyka w szkole była na kiepskim poziomie. I dlatego naprawdę przestrzegam przed tego typu, ta buta jest już po prostu nie do zniesienia. Buta państwa urzędników. I pani przewodniczący, proszę pani urzędniczki nie dopuszczać już do głosu, ponieważ ona nie potrafi zachować się na komisji sejmowej. To jest Sejm, pani poseł. To jest Sejm. Przepraszam, pani, nie wiem, minister, czy kto to tu mówi, dyrektor.
Dziękuję bardzo pani poseł. Rzeczywiście w tych sprawach finansowych, kiedy niejednokrotnie żeśmy omawiali ten temat odnośnie nieprzyznania dla telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie, to przewijały się kwoty finansowe, w szczególności te 114 rad rozłożonych, a tutaj, prawda, dzisiaj zarzucamy, prawda, Fundacji Lux Veritatis, że prawda coś tam może nie dopilnowała, czy telewizji Trwam. Głos teraz bardzo proszę o zabranie głosu ojca dyrektora. Bardzo proszę.
Ja chciałbym powiedzieć tylko odnośnie tego sądu, pani dyrektor. Pani dyrektor, może my się już znamy wiele lat i ja pamiętam działanie przy Radiu Maryja, jak pani właśnie była elokwentna wtedy i żeście nie przyznali nam do dzisiaj, Krajowa Rada, tego, co nakazał NIK. I pani brała w tym czynny udział. Pani była właśnie od tych spraw. Możemy służyć dokumentacją. Także to jest kontynuowane. A odnośnie tego sądu, nie wiem, czy pani zauważyła, ja widziałem, no zresztą, ale przewodniczący sądu co powiedział? Powiedział, widzicie państwo, tyle tych dokumentów, kto by to przeczytał, przestudiował? No, ale Krajowa Rada ma rację. Kto by to? Jeden z sędziów, czyli 1/3, przestudiował i zdanie odrębne, bardzo poważne jest i obciąża was to. Także jeszcze przyjdą czasy. Dokumenty są. Przyjdą czasy. Ja wierzę w to, że Polska się podniesie. Bo to, co odnośnie tych pieniędzy, to bardzo jasno było przedstawione, kto jakie miał. No, ale niech sobie ludzie to ocenią. Mam nadzieję, że to też pomoże w przebudzeniu Polaków.
Przewodniczący,
pani poseł, ja bardzo proszę. Ale pani poseł, bardzo proszę. Proszę bez nadwór.
Nie, panie przewodniczący, bardzo proszę, pan mnie nie dopuszcza
pani dyrektor,
do głosu.
Pani dyrektor, chce zabrać głos. Już, Fundacji Lux Veritatis.
Jedno zdanie. Pani dyrektor specjalnie w ten sposób wystąpiła, aby nie odpowiedzieć na pytania. A przede wszystkim nie odpowiedziała na pytanie o termin. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani dyrektor Lidia Kochanowicz.
Chciałam powiedzieć tak, proszę państwa, my dzisiaj tutaj jesteśmy pewnie w jakiejś innej, może troszkę w innym temacie, ponieważ mówimy o nowym procesie koncesyjnym, ale oczywiście doświadczenie poprzedniego procesu koncesyjnego ciąży nad tym, co się dzieje dzisiaj. I chcę powiedzieć, że oczywiście fundacja, państwo mówicie tak, że dokonujecie postępowania koncesyjnego poprzez ocenę wniosków koncesyjnych na podstawie złożonych dokumentów wnioskodawców. I tak jest, oczywiście. Mówicie o tym, że ustawa o radiofonii i telewizji nie zawiera wymogu wskazania kryteriów oceny zdolności finansowej. I o tym też wszyscy wiemy. Mówicie o tym, że ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sporządzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami. My nie mówimy, że tak nie jest. Natomiast według Krajowej Rady wszystko odbywa się zgodnie w majestacie prawa, natomiast my mówimy uparcie, że nie. Otóż proszę państwa, perspektywa fundacji jest następująca. Wystąpiliśmy do państwa z wnioskiem i myślę, że to jest zgodnie z prawem, o sformułowanie jasnych, wystandaryzowanych kryteriów oceny zdolności finansowej wnioskodawców w trosce o to, aby decyzja administracyjna przeprowadzona była rzetelnie. Dlaczego żeśmy o to wystąpili? Bo właśnie brak tych wystandaryzowanych kryteriów oceny zdolności finansowej pozwolił państwu w poprzednim procesie koncesyjnym wydać decyzje z góry ustalone. Państwo w swojej decyzji decyzji oficjalnej z 29 lipca 2011 roku oraz 17 stycznia 2012 roku napisaliście tak. W zakresie sytuacji finansowej Krajowa Rada dokonała oceny porównawczej wniosków. Porównawczej wniosków. Otóż proszę Państwa, w żadnym punkcie Waszej decyzji, nie tylko jeżeli chodzi o Fundację Lux Veritatis, ale wszystkich 17 podmiotów, nie pokazaliście żadnego porównania, ani jednego kryterium, którym byście porównali sytuację finansową wnioskodawców. Czyli wasze oświadczenie w decyzji o tym, że dokonaliście oceny według metodą porównawczą, nie ma żadnego uzasadnienia w decyzji. My być może oceniamy tę sprawę w sposób subiektywny, ale przedstawiliśmy nasze racje poprzez analizę wszystkich wniosków wnioskodawców i powiedzieliśmy, kilka podmiotów, w tym fundacja, została oceniona nieprawidłowo. Państwo natomiast we wszystkich swoich przekazach nie jesteście w stanie wskazać jednego kryterium, które było porównane, które było wykorzystane dla porównania wszystkich wnioskodawców. Jednego. I w związku z tym my dzisiaj mówimy w nowym postępowaniu. Obawiamy się, że to postępowanie będzie podobne. Nie mówimy, że nakazuje wam to ustawa. Nie mówimy, że nakazuje wam to rozporządzenie. Nie mówimy, że wasze ogłoszenie jest nieprawidłowe. Mówimy, prosimy o to, żebyście sami wewnętrznie stworzyli dokument, który wskaże nie tylko fundacji, ale dla pani jest niepotrzebne, ale dla tych 2,5 miliona ludzi i jeszcze więcej osób, prawda, większej ilości osób, jest to potrzebne, żebyśmy mogli stwierdzić, że żyjemy właśnie w kraju demokratycznym, że jesteśmy traktowani na równi z innymi, prawda, że jesteśmy równi wobec prawa i wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jeszcze raz mówię, nie wskazaliście państwo ani jednego kryterium, jednego kryterium jednakowego dla wszystkich podmiotów, które zostały ocenione w poprzednim procesie koncesyjnym. W związku z tym powiedzenie ogólne, prawda, że wy żeście państwo nie wykazali, że posiadacie finansowanie, tak? Mimo że podaliśmy 5 200 000 złotych na koncie, a potrzeba zapłaty koncesyjnej wynosiła 480 000 dla Krajowej Rady i 3,5 miliona w pierwszym okresie. Pokazaliśmy, że mamy pieniądze. Natomiast podmioty, które otrzymały koncesję, nie wykazały, że posiadają zabezpieczone środki finansowe. Nie będę dyskutowała tutaj ani, to nie jest miejsce, przepraszam, Wysokiej Komisji o tym, czy promesa, która mówi, że to jest wstępna rozmowa, zaproszenie do rozmowy, że jeżeli firma wskaże biznesplan, to może otrzyma te pieniądze. Więc nie mówmy, że to jest promesa bankowa. Bo to jest pisane, jeżeli wskażecie biznesplan, to wtedy rozpatrzymy, czy wam przydzielimy pieniądze. Więc to nie możemy mówić o promesie, to zostało rozstrzygnięte. Dlatego my dzisiaj mówimy tak. Proszę państwa, prosiliśmy o jedno, nie tylko dla siebie. Ale właśnie, żeby nie było takich dyskusji, również wśród osób, które tego słuchają, prawda? Żeby się każdy czuł, że w tym państwie jest demokracja i prawo. I równe traktowanie obywateli, również i tych, którzy się domagają telewizji Trwam, również i tych. Pokażcie jedno, dwa, trzy kryteria, jednakowe dla wszystkich. I wtedy powiedzcie, fundacja nie spełniła tego kryterium, a inni je spełnili. I tylko o to prosimy.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Bardzo proszę, głos zabierze pan poseł Małecki. Bardzo proszę.
Pani dyrektor, ja bardzo proszę, aby pani nie wprowadzała w błąd i posłów, i osób obecnych na komisji. Co do kryteriów, którymi kierowaliście się przy przydzielaniu wniosków, przy przydzielaniu koncesji w pierwszym postępowaniu. Przypominam pani dyrektor, że 29 lipca 2011 roku, przyznając koncesję spółkom Stawka, Lemon Records i SKTV, uznaliście, zresztą pani mówiła, że mają stabilną sytuację finansową. Tymczasem te firmy, Stawka, 9 sierpnia 2011 występuje o raty, SK 16 sierpnia, Lemon Records 23 sierpnia. Miesiąc nie minął, a wszyscy wystąpili o rozłożenie na raty. Dlaczego? Lemon Records. Trudności w uregulowaniu jednorazowo opłaty koncesyjnej. SKTV. trudności w uregulowaniu jednorazowo opłaty koncesyjnej. I stawka, konieczność poniesienia dużych nakładów na prywatyzację, na cyfryzację. Wnioskodawcy przedstawili zaświadczenia z ZUS-u, z Urzędu Skarbowego oraz informacje o korzystaniu z pomocy publicznej i o swojej sytuacji ekonomicznej. W tym samym czasie, kiedy Jan Dworak rozkładał na raty, zajmował się jednocześnie odwołaniem 5 podmiotów, które oprotestowały decyzję z 29 lipca. I czyli co? W jednej szufladzie biurka leżały dokumenty, na podstawie których stwierdziliście, że te firmy są stabilne. Panie Przewodniczący, ja bym na chwilę przerwał, żeby Panie uzgodniły wersję zdarzeń, a później będę kontynuował, bo widzę, że Panie będą wiedziały, o co pytam. W związku z tym mam serdeczną prośbę, aby nie wprowadzać w błąd posłów i osoby uczestniczące w komisji. Nie przedstawiliście żadnych kryteriów, według których przeprowadziliście proces koncesyjny. To tak, jakby wybierać wykonawcę jakichś prac, droga, autostrada, dom. Zresztą autostrady to ja wam nie będę mówił, bo to jak wybraliście, jak Platforma wybrała, to wiemy. Ale chodzi o to, że startując do przetargu, to jest przetarg, chcemy wiedzieć 70% cena, 30% na przykład wiarygodność, doświadczenie i tak dalej. Oferta programowa, dotarcie do odbiorców. Tego nigdy nie zrobiliście, bo to by nie pozwoliło na takie rozstrzygnięcie, które zostało przedstawione. Jedyne pozytywne w tym może być, że można odnieść wrażenie, że niektóre osoby tracą finezję i po prostu mamy już takie prymitywne chwyty, które mogą, no takie wnioski mogą się nasunąć. Dziękuję.
Dziękuję. No wie pani co, pani dyrektor, ja chcę pani zwrócić uwagę, w związku z tym, że raz za ten głos, a z drugiej strony, że mając pismo od pana przewodniczącego Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, on panią nie upoważnił do reprezentowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tak, upoważnił pana profesora Stefana Pastuszkę, jak również upoważnił do wzięcia udziału w dzisiejszym posiedzeniu komisji panią Ewę Gadomską, dyrektor Departamentu Regulacji w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tak, teraz jeszcze zabierze głos pan poseł Jacek Bogucki. I jeszcze ktoś się zgłaszał. Pani, tak? Pani Wiśniewska i pan Andrzej Jaworski. Bardzo proszę, panie pośle Bogucki.
Panie przewodniczący, rozumiem, że na sali nie ma z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji osoby kompetentnej, żeby odpowiedzieć na moje pytanie, dlaczego Krajowa Rada, która tak chętnie posługuje się przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, nie zna działu 8 tego kodeksu i go nie stosuje w stosunku do 2,5 miliona mieszkańców Polski, którzy złożyli wniosek i nie otrzymali przez niektórzy nawet przez półtora już roku żadnej odpowiedzi. Dlaczego łamane jest prawo? Dlaczego taka sytuacja nastąpiła? A dowód na to mam prosty. Ja podpisałem się także. Mam kopię, potwierdzenie wysłania do państwa listu i odpowiedzi takiej także nie otrzymałem. Więc chyba pozostali nie kłamią i mówią prawdę, kiedy przedstawiają informację, że żadnej odpowiedzi od państwa nie otrzymali. Chciałbym przypomnieć, że jest to państwa ustawowym obowiązkiem, jesteście organem państwa, który kodeksowi postępowania administracyjnego podlega w całej rozciągłości. Dlatego mam nadzieję, że w końcu tą informację, dlaczego tak się stało, otrzymam, kto zawinił, kto jest odpowiedzialny za to i kiedy te odpowiedzi dotrą. Czy też musimy występować na drogę prawną skarżenia waszego postępowania, skarżenia na bezczynność organu państwa. To postępowanie wobec 2,5 miliona Polaków podważa zaufanie do was. To świadczy o tym, że kodeksu postępowania administracyjnego po prostu nie znacie, więc podważa także moją nawet dobrą wolę uwierzenia w to, że w procesie koncesyjnym postępujecie zgodnie z prawem. Jeśli tutaj potrafiliście tyle razy złamać powszechnie obowiązujące, znane każdemu urzędnikowi w najmniejszej gminie, znane powszechnie prawo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przepraszam, ale panie przewodniczący, ja przypominam, że zgłosiłem wniosek formalny i zgodnie z regulaminem on powinien być niezwłocznie rozpatrzony, więc no może rozpatrzmy ten wniosek i kontynuujmy dalej, jeżeli będzie dalej wola.
Dobrze, ja tylko zapytam państwa posłów, czy jest sprzeciw wobec zgłoszonego wniosku, pana Marka Suskiego odnośnie nieprzyjęcia informacji, prawda, podczas dzisiejszej Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Nie widzę sprzeciwu wobec powyższego. Uważam, że wniosek został przyjęty pana posła Suskiego. Bardzo proszę, głos chce jeszcze zabrać pani poseł Wiśniewska i później pan poseł Jaworski. Dobrze, i na tym będziemy już kończyć, szanowni państwo, dlatego, że nam się już czas kończy wynajęcia sali. Także sala nam się już praktycznie, można powiedzieć, dobiegamy do końca. Ale bardzo proszę, jeszcze dwa krótkie jakieś wypowiedzi. Bardzo proszę, pani poseł.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie profesorze. Z uwagą słuchałam pana wypowiedzi i sądziłam, że będzie pan odpowiadał na pytania przedstawione tutaj, zadane przez nas. Z ubolewaniem chcę stwierdzić, że niestety nie odniósł się pan do naszych pytań, ale z dużą radością cytował pan Norwida. Zresztą również mojego ulubionego poetę. Więc chciałabym panu powiedzieć, że nie warto kłaniać się okolicznościom, a prawdą kazać, by za drzwiami stały, panie profesorze. Bo pan wie, jak przebiegał proces koncesyjny i że są do niego wyraźne zastrzeżenia. A pan dzisiaj się jednak kłaniał okolicznościom i nie odpowiedział pan na pytanie, czy w tym procesie kolejnym koncesyjnym będą jednakowe kryteria dla wszystkich podmiotów ubiegających się o miejsce na multipleksie. Myślę, że pana dorobek, nazwisko i tytuł pewnie powinny zobowiązywać do tego, żeby odnieść się do tych pytań. Szkoda, że siedząca obok pani nie odpowiedziała merytorycznie, tylko chciała dyskutować na decybele. Sądziłam, że pan zwrócił uwagę osobie siedzącej obok, bo nie da się prawdy zakrzyczeć. A prawda jest taka, że katolicy dzisiaj w Polsce czują się dyskryminowani, że nie mają dostępu, nie będą mieli równego dostępu, tak jak inni obywatele, do telewizji, którą chcą mieć. Już nie mają, tak jak słusznie tutaj ojciec dyrektor podpowiada. Tak więc ta komisja pokazała po raz kolejny, że chcecie państwo brak argumentów przykryć butą i arogancją. Niestety, ale to widać, myślę, że nie niestety, tylko na szczęście to widać bardzo wyraźnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Jaworski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam prośbę do pana przewodniczącego, aby zażądał od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji całego protokołu związanego z ISO z rozdaniem koncesji w poprzednim konkursie, ale także, żebyśmy otrzymali pełen protokół związany z wypełnianiem ISO w związku z nowym konkursem. Wiem, że to jest kilka segregatorów, ale myślę, że do prezydium komisji te dokumenty powinny być dostarczone, abyśmy mogli się z nimi zapoznać. Dziękuję.
Panie przewodniczący, ja przepraszam w formalnej kwestii, bo opuściła posiedzenie komisji pani dyrektor Ogrodowczyk. Czy to było uzgodnione z jej przełożonym z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z osobami upoważnionymi do reprezentowania Krajowej Rady?
Panie pośle, pani Ogrodowczyk nie była upoważniona przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Do dniu dzisiejszym nie została zgłoszona przez niego. Wobec powyższego mogła sobie upuścić, a głos, że zabrała, to moim zdaniem nie powinna zabrać. Chyba żeby ją pan profesor upoważnił, to może, gdyby dostał, nie wiem, telefoniczną informację, tak, od pana przewodniczącego Dworaka, wówczas wtedy tak. Ja tylko chcę dopełnić formalności, że nasz wniosek przyjęliśmy na podstawie artykułu 158 regulaminu Sejmu. Wobec powyższego, szanowni państwo, będziemy zmierzać już do końca. Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Dziękuję Telewizji Trwam, Radiu Maryja za transmisję i również bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi za udział. A czy ktoś z państwa jeszcze może, przedstawicieli, pan profesor chce zabrać głos.
Nie,
bardzo
panie
proszę.
Przewodniczący, proszę zadać panu profesorowi rzeczywiście, zanim on sam się przemówi, bo przepraszam bardzo, bo się chciałam pośpieszyć. Proszę zadać pytanie o termin. Kiedy zostanie rozstrzygnięte to postępowanie? Przecież tu już 50 razy żeśmy o to pytali, panie przewodniczący.
Dobrze, pani poseł, już pan profesor zabiera głos. Bardzo proszę, panie profesorze.
Przewodniczący, Wysoka Komisjo, chcę jeszcze raz przypomnieć państwu, że ja określiłem kryteria oceny, które są zawarte w rozporządzeniu. To jest po pierwsze. Po drugie, stwierdziłem, że Krajowa Rada z ogromną starannością, bezstronnością, wnikliwie. Tak. A jeszcze jedno, przepraszam tutaj, jeśli chodzi do uroczej pani poseł. Otóż pani poseł, no, ja wiem, skąd mi nogi wyrastają. To znaczy, jestem ze wsi małej. I ja uważam, przepraszam, że to mówię, ale w moim postępowaniu nie ma buty, arogancji. A czasami się ponoszę, bo się odwołuję do systemu wartości.
Nie, profesorze, ja mówiłam o pani siedzącej obok. I pan, to jest pana współpracownica, którą powinien pan upomnieć, że zachowuje się niestosownie. No ale skoro cała rada się zachowuje niestosownie, więc nie ma żadnego zdziwienia, prawda?
I pani upoważniła ją, żeby zabrała głos. No. A takie prawo mam do upoważnienia w czasie posiedzenia.
Dobrze, dziękuję. Jeszcze pani dyrektor Ewa Gadomska. Tak, pani dyrektor, bardzo proszę.
Bardzo. Chciałam tylko w sprawie tego terminu do rozstrzygnięcia wniosków. Ja rozumiem, że państwo się spodziewacie konkretnego dnia, chcielibyście usłyszeć datę dzienną. No niestety... Jeśli mogę skończyć. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że to będzie oczywiście jak najszybszym możliwym terminie, bo do tego nas oczywiście zobowiązuje KPA. Natomiast tłumaczę państwu, musimy wezwać strony do uzupełnień. Jest termin do wniesienia uzupełnień. Musimy je ocenić, sporządzić opinię. Musimy wszystkie strony danego postępowania traktować tak samo. Mamy nadzieję, że to nie będzie dłużej niż miesiąc, dwa od otrzymania tych uzupełnień. Natomiast konkretnego terminu co do daty dziennej, no proszę zrozumieć, nie jestem w stanie powiedzieć, bo musimy sprawdzić na przykład, czy strona odebrała w terminie wezwanie. Musimy czekać na tak zwaną zwrotkę, tak? Poczta Polska jest niezależna od nas, może nam to przysłać po miesiącu. Jeśli będzie to trwało oczywiście zbyt długo, na pewno zwrócimy się do poczty o przysłanie nam duplikatu, żeby przyspieszyć tą procedurę. Natomiast proszę zrozumieć, że daty dziennej w tej chwili nie podam, natomiast na pewno będzie to możliwie szybkim terminie, tak aby strony jak najszybciej się dowiedziały o rozstrzygnięciu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani dyrektor. Ja tylko chcę powiedzieć, że rzeczywiście z tej dzisiejszej dyskusji, w szczególności w wypowiedzi pana profesora, wynikało, że jesteśmy już bliżej niż dalej. Także myślę, że tutaj na pewno to dobro również zawita w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, że na pewno miliony Polaków, katolików na pewno będą radowani już w niedługim czasie. Jak pani dyrektor dodała, że to już miesiąc, może dwa, będziemy na pewno wszyscy szczęśliwi. Myślę, że do tego dojdzie. Ja wierzę w rozsądek, ja wierzę w pewną, jak gdyby, no, taką sprawiedliwość, że ona rzeczywiście będzie, bo po wypowiedziach by wynikało, że mimo wszystko wniosek Fundacji Lux Veritatis jest najlepszy. W mojej ocenie tak mogę stwierdzić jako przewodniczący Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Zresztą pracowała go perfekcyjnie, gdzie jeszcze przed posiedzeniem komisji rozmawiamy z panią dyrektor Lidą Kochanowicz. To rzeczywiście wiele włożyła troski, serca w ten wniosek. I naprawdę widać, że to jest ta ciężka praca, powinna być zauważona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ja wierzę, że tak będzie. Ja jestem przekonany, że na pewno tak się stanie. W co oby nie poszło na marne. Ta nasza praca Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przez cały 2012 rok. I jeszcze dodam, również w tym roku będziemy mieć kolejne posiedzenia. Tym posiedzeniem nie zamykamy dzisiaj już, jak gdyby, naszej dyskusji wdrażania telewizji cyfrowej. Także ja dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim za przybycie i z UKE, i panu profesorowi z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, także również pani minister, a w szczególności ojcu dyrektorowi za to, że tak pięknie był tutaj razem z nami, praktycznie można powiedzieć do końca, pani dyrektor i wszystkim parlamentarzystom. Dziękuję bardzo. Uważam, że posiedzenie zostaje zamknięte, porządek dzienny został wyczerpany. Dziękuję bardzo. A protokół będzie do wyglądu w sekretariacie komisji. Dziękuję bardzo. Thank you.
Drodzy Państwo, powoli dobiega końca transmisja w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przed kamerą telewizji Trwam. Serdecznie witam przewodniczącego tej komisji, pana posła Mieczysława Golbę. Panie pośle, po raz kolejny przychodzi nam powracać do tych kluczowych zagadnień związanych z procesem cyfryzacji w Polsce.
Tak, tak, ojcze. Chcę powiedzieć rzeczywiście, że komisja, jak wspomniałem już podczas posiedzenia ubiegły rok 2012, zajmowaliśmy się właśnie tym zagadnieniem i również w tym roku będziemy się tym zajmować. I myślę, że tutaj jest, jeśli mówimy dzisiaj o dobro ogólnie, prawda, dla każdego człowieka, dla każdego katolika, to ja wierzę, że na pewno doczekamy się. Jestem człowiekiem wierzącym, to myślę, że warto wierzyć. I myślę, że z drugiej strony, kiedy dzisiaj rozmawiamy o nowoczesnych technologiach, o innowacyjności, to uważamy, że my też jako katolicy powinniśmy mieć z tego cząstkę, prawda, aby ona do nas dotarła. Myślę, że to jest coś, co powinien każdy człowiek mieć taką możliwość. I ja w to wierzę. Ja wierzę, że w końcu ta refleksja, jak powiedziałem wcześniej, przyjdzie w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ja myślę, że na pewno zrozumieli wcześniejsze, moim zdaniem, jakieś tam niedociągnięcia i błędy. Tych błędów na pewno było. Ja myślę, że ta praca, gdzie wkładamy w Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, na pewno przyniesie dobro, gdzie będzie służyć ona wszystkim katolikom i myślę, że na pewno doczekamy się tego miejsca na cyfrowym multipleksie.
Panie pośle, ogromna praca parlamentarzystów, niejedno posiedzenie sejmowych komisji, senackich komisji, ale w tej całej batalii przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam trzeba zauważyć ten ogromny, solidarny wkład obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak, tutaj wkład obywateli Rzeczypospolitej Polskiej jest największy. 2,5 miliona zebranych podpisów. To jest ogromny sukces. Powiem, ojcze, że rzeczywiście, kiedy sam podpisywałem tą listę, bo byłem zbulwersowany i to, co mogę jako przewodniczący tej komisji zrobić, to widać, tą naszą pracę, jako jedyna komisja w parlamencie podjęła dezydera, to różne wnioski. Dzisiaj też, prawda, odrzuciliśmy informacje, bo rzeczywiście trochę zachowanie niektórych osób było nie na miejscu, więc wobec powyższego z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oczywiście. I myślę, że na pewno tutaj, tak jak pokazało społeczeństwo polskie, że potrafi się zmobilizować w tych szczególnych, prawda, przypadkach, tak jak żeśmy mieli tutaj, jeśli chodzi o podpisanie właśnie tych różnych petycji pod tym, że nie zgadzamy się, aby telewizja Trwam była dyskryminowana, abyśmy my jako, prawda, katolicy byli dyskryminowani, abyśmy my jako słuchacze Radia Maryja byli dyskryminowani, to ja uważam, że musimy zrobić wszystko, aby do tego nie dopuścić. I wobec powyższego ja widzę, że z wypowiedzi niektórych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że wniosek Fundacji Lux Veritatis jest najlepszy. I ja uważam i jestem przekonany, że telewizja Trwam dostanie miejsce na cyfrowym multipleksie. Tego życzę. Jestem przekonany, że tak będzie, dlatego że po tych iluś już naszych posiedzeniach mogę stwierdzić i wnioskować, że tak się stanie. Aczkolwiek nie chciałbym się mylić w tym, co mówię.
Dziękuję serdecznie, panie pośle, za rozmowę. Drodzy państwo, rozmawialiśmy z panem posłem Mieczysławem Golbą, Solidarnej Polski, przewodniczącym Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Witam także bardzo serdecznie panią poseł Elżbietę Kruk. Zapraszam serdecznie, byłą przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Po raz kolejny, pani poseł, powracamy do tematów związanych z cyfryzacją, sytuacją także telewizji Trwam, tej dyskryminowanej telewizji. No i po raz kolejny doświadczamy takiej, no, przedziwnej atmosfery.
Przedziwnej. To trzeba tak nękać, że tak powiem, Krajową Radę i inne urzędy za to odpowiedzialne. No ale jak było widać, mi się wydaje, to trochę desperackie jest. Wyciągnięcie jakiejkolwiek informacji z przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czy też ministerstwa, no zakrawa na cud, można by powiedzieć. Jesteśmy w ogonie europejskim, jeśli chodzi o cyfryzację. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów ją realizującym i nawet nie jesteśmy w połowie drogi, to znaczy wyłączenia analogu. Nie wiem, w jakim kierunku zmierzamy, jakie cele realizujemy. To wbrew temu, co tutaj było powiedziane przez przedstawicielkę rządu, no nie jest coś, na co powinniśmy czekać. To wszystkie podmioty gospodarcze, które wchodzą na ten rynek, przygotowują wnioski o koncesję, powinny wiedzieć, na jaki rynek wchodzą. Przecież nikt nic nie wie, jaki to ma mieć kształt ostateczny. No, jeśli nie znamy celów, prawda, jeśli nie znamy priorytetów, bo nie ma strategii tej ostatecznej, no to są trudności z kryteriami. I nie możemy się dowiedzieć, jakie kryteria zastosuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a oglądamy wygibasy, co tu zrobić, żeby nie powiedzieć, jakie kryteria zastosujemy. Wszyscy też dobrze wiemy, jak ważne jest to pytanie, bo w poprzednim postępowaniu Te decyzje podjęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w sposób bardzo niejasny. Nie wiemy na podstawie jakich kryteriów, bez kryteriów właściwie, jeśli przeanalizujemy ten proces, rozdysponowało dobro nasze, dobro narodowe. No ja myślę, że no może nie kończmy tak pesymistycznie. Jednak będziemy tutaj tego pilnować i w parlamencie. Prowadzą postępowania organy, wbrew temu, co tutaj padało, bo i prokuratura, i sądowa droga jeszcze nie zakończona. I toczy się postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej w Sejmie na wniosek nasz, Prawa i Sprawiedliwości, o postawienie 4 członków Krajowej Rady przed Trybunałem Stanu. Nie będzie im więc łatwo dzisiaj podjąć bez kryteriów decyzję i rozstrzygnięcie. Mimo że nie możemy tej odpowiedzi osiągnąć, to myślę, że osiągnęliśmy już tyle, że będą musieli to zrobić jednak jawnie. Miejmy nadzieję w związku z tym, że w ogóle rozstrzygną to postępowanie. No nie, tylko żartem jeszcze może na koniec, parafrazując mistrza Marcina Wolskiego, bo to ładne o ministrze Bonim. Minister Boni, czary mary, mieliśmy mieć cyfryzację, a mamy radary.
Pani poseł, jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Jan Dworak, zaczyna coś unikać spotkań z posłami w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj kolejna absencja, osoba delegowana przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i posłowie, którzy w dalszym ciągu zadają pytania i właściwych odpowiedzi na zadawane pytania nie otrzymują.
Otrzymują. Tak, ale ja myślę, że może spojrzyjmy to też w tym właśnie kontekście, że to już jest wynik naszej pracy. Pan przewodniczący Dworak i inni członkowie Krajowej Rady uciekają przed opinią publiczną, bo oni nie mają po prostu nic do powiedzenia. Ale choć tutaj dzisiaj na tym postępowaniu byliśmy świadkiem takich budnych i aroganckich wystąpień urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to buta samych członków Krajowej Rady gdzieś się podziała. Więc myślę, że jednak zaliczmy te nasze działania tu w parlamencie, te działania szeroko zakrojone społecznie, prawda, te wszystkie marsze, protesty i tak dalej, protesty i ludzi pojedynczych i środowisk, myślę, że osiągnęliśmy już coś. To są właśnie te postępowania, o których mówiłam, różnych organów państwa i to jest strach członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym przewodniczącego jej przed społeczeństwem.
A my w dalszym ciągu na ręce patrzeć będziemy.
Będziemy i nie odpuścimy.
Dziękuję serdecznie. Rozmawialiśmy z panią poseł Elżbietą Kruk, posłem Prawa i Sprawiedliwość, byłą przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tą rozmową kończymy transmisję Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnę państwu, że uczestniczyliśmy w posiedzeniu Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Żegnam się z państwem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.